Poczekaj.
Już otwiera.
Porządek będzie zatwierdzać.
Otwiera pan teraz.
Dobrze, dobrze. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na... Otwieram obrady 19 sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych Powiatowych. Stwierdzam, że jest kworum do podejmowania uchwał. Szanowni Państwo, przed nami jest uroczystość ślubowania. Pozwólcie, że przeczytam postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 marca 2017 roku o wstąpieniu w skład Rady Powiatu w Goleniowie. Na podstawie artykułu 387, paragraf 1 z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy Dziennik Ustaw z 2017 roku, paragrafie 1, stwierdzić, że w skład Rady Powiatu w Goleniowie w miejsce Wojciecha Wodarczyka wstąpił Jerzy Jan Jabłoński, kandydat z listy nr 6 Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku uzyskał kolejną największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 2 i nie utracił prawa wybieralności. Paragraf 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał Komisarz Wyborczy w Szczecinie Jacek Schroeder. Za chwilę panie radny Jabłoński złoży pan ślubowanie. Ślubowanie po odczytaniu słów roty może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę pana o powstanie. Artykuł 20. Ślubowanie radnego przed objęciem mandatu. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dla dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę. Dziękuję bardzo. Został pan przyjęty w skład Rady Powiatu w Goleniowie. Gratuluję panie radny Jabłoński. Państwo znacie pana Jabłońskiego, był starostą tego powiatu, człowiek doświadczony, znany. Myślę, że będziemy wspólnie rozwiązywać problemy dotyczące naszego powiatu. Gratuluję. Szanowni radni, pozwólcie, że zanim przystąpimy do przyjęcia porządku obrad dzisiejszej sesji, głos udzielę starszemu brygadierowi, komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, Bogusławowi Tunkiewiczowi, oddam głos. Proszę bardzo, panie komendancie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Trochę żartem powiem, jak państwo widzicie, no, młodzi przychodzą do radzi, starsi odchodzą. Gratuluję panie Jurku. Chciałem przed wami przyjechać, jutro odchodzę na emeryturę po 36 latach służby i chciałem, że tak powiem, złożyć meldunek, zameldować, powiedzieć, podzielić się z radą, kolejną radą powiatu, z którą współpracowałem. Na sali jest trzech starostów, właśnie pan Jurek Jabłoński, Tomasz Stanisławski, Tomasz obecny Kulinicz, brakuje Andrzeja Wojciechowskiego, jutro będzie. Ja z tymi panami pracowałem, z wieloma z wami przez te lata, jeśli chodzi o kadencję Rady Powiatu. Wiele rzeczy nam się udało zrobić. To, co zacząłem z żartem, że Jurek Jabłoński jako młodzież przychodzi do Rady, ja odchodzę, ale to taka kolej rzeczy i tam wiele emocji było, Goleniów mały. Napisałem raport. Raport został przyjęty, zawsze są jakieś tam zamieszania. Myśmy cały czas pracowali nad tym, że 20 maja i tutaj i pan starosta wiedział i burmistrz Goleniowa, że 20 maja były planowane wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Wydawało mi się, że to jest bardzo fajny moment na to, żeby pożegnać się ze służbą, z mundurem. Nie będzie Dnia Strażaka w Goleniowie, podjęte są inne decyzje, w moim przypadku też inne decyzje, w związku z tym jest raport z mojej strony przyjęty, komendant główny dzwania mnie ze służby i to jest taka w największym skrócie ta historia mojej osoby i po tych 36 latach służby po prostu mówię dziękuję, do widzenia, niech młodsi koledzy, jestem dzisiaj tutaj spełniając obowiązki panem kapitanem Markiem Michalakiem, to jest zmiana pokoleniowa, to widać. Ale mamy też taką sytuację, że mój zastępca, państwo znacie, brygadier Skrzypczak, trochę ze zdrowiem jest, zaszwankowało, więc czekamy na to, czy on powróci, jak to będzie wyglądało, życzymy mu zdrowia, bo zdarzyło się taki wypadek związany ze zdrowiem. Póki co jest pan kapitan, młody, prężny, energiczny, pomysłów ma co nie miara, to wam współczuję, jak będzie was męczył, niech tylko się zaklimatyzuje i... Mamy prezesa powiatowego Krzysztofa Wasyluka, też będzie to wspierał. Sylwka Guźnego, który też w ciemność wspiera. Ja po prostu pokazuję coś takiego, co powinno się dziać. I my przez te lata, przez tych czterech starostów, gdzie ja byłem komendantem, naprawdę fajnie nam się współpracowało. Raz lepiej, raz gorzej oczywiście. Ale to, co jest w Nowogardzie, w Goleniowie, kto był, to wie, jak wyglądało, jak to dzisiaj jest. Porażką pewną, jeśli tak można powiedzieć, jest to, jak dotykam Nowogardu, że jednak do dzisiaj nie ma tam jednostki ratowniczo-gaśniczej. Bardzo na tym ubolewam, bo te 4-5 osób, które są w Nowogardzie na zmianie, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Prosiłbym pana starostę o radę powiatu, o to, żeby próbować jednak to zrobić. Nowogard jest zbyt dużym ośrodkiem, miastem, żeby... Trochę ryzykujemy tam. Tam przy jednym wypadku może coś się wielkiego zdarzyć. Jeśli chodzi o infrastrukturę i Goleniów, i Nowogard, jest to na fajnym poziomie. Przygotowane są pieniądze z państwa stron tak samo, żeby zakończyć salę szkoleniową i myślę, że w najbliższych miesiącach będzie zakończony remont kapitalny, budowa komendy powiatowej. Czas najwyższy, żeby to skończyć. Ja myślałem, że to ja przetnę tą wstęgę symboliczną, ale przyjdę, pewnie mnie zaproszą, żeby gdzieś tam być. Ważniejsze jest to, że to, co rozpoczęte, będzie zakończone. Remont Komendy Powiatowej, początki 1996, więc bardzo, bardzo długo to wszystko trwało. Przypomnę państwu, że chcieliśmy, żeby tam było pogotowie ratunkowe. No nie wyszło, pogotowie jest w innym miejscu, my mamy więcej miejsca, ale myślenie się nie zmieniło. Ważniejsze to, żeby ta komenda była oddana. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, to już państwo wiecie, nowe samochody, nowe remizy, wielka rola komendantów gminnych, wasz udział jako niekoniecznie tej kadencji, ale kolejnych kadencji, które przez te lata były i nasza firma jest przygotowana na to, żeby samodzielnie pracować, działać w powiecie. Firma jako całość, nie ma tutaj ochotnicza państwowa. To chcę państwu zameldować, powiedzieć, bo to jest wiele lat pracy w różnych miejscach i my jesteśmy przygotowani. Od wielu, wielu lat nie korzystaliśmy z pomocy zewnętrznej. Cokolwiek się nie działo w powiecie, robiliśmy to własnymi siłami i wy państwo jesteście w tym. To nie zawsze są złotówki, to jest sprawa życzliwości do tematu, do sprawy. Ja, jako komendant powiatowy, w tym też uczestniczyłem. Wiele razy pewnie zgrzytaliście zębami, że znowu wchodzę, coś tam chcę, jak zwykle. Ale też wiele pracy od was chciałem, ale wiele pracy też kosztowało, żeby być w innych podmiotach, z innych miejsc. Wiele, wiele razy mówiłem o montażu finansowym i każdego starostę męczyłem o to, i komisję, i radę powiatu o to, żeby takie czy inne zadanie zrobić. Ono jest. Czy w Goleniowie, czy w Nowogardzie, czy w jednostkach OSP to funkcjonuje. To chcę państwu powiedzieć, bo to jest moja przygoda, moje życie. Ona mi się kończy, jeśli chodzi o tą przygodę strażacką. I dlatego postanowiłem przyjść do państwa, parę minut zająć i powiedzieć bardzo dziękuję. To była moja fajna przygoda. Bez państwa udziału, bez starostów, dwóch Tomaszy, tak jak mówimy, czy Jurka Jabłońskiego, czy Andrzeja Wojciechowskiego jako starosty, to by się tak nie odbyło. Panom starostom serdecznie dziękuję, Radzie Powiatu i odmeldowuję się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Myślę, że nam również, choć co prawda ta nowa rada pracuje dopiero 2 lata z panem, ale poprzednicy bardzo sobie cenię tą współpracę, za to wszystko Panu dziękuję. Jutro przyjdzie czas oficjalnych pożegnań, tam w imieniu Rady również Panu serdecznie podziękujemy. Życząc Panu dużo zdrowia, pomyślności. Jakby to od Rady zależało, byśmy mogli jakąś uchwałę podjąć o jakichś tam środkach dodatkowych, ale nie wiem, czy to się da tam, Panie Radco, prawnie to zrobić. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Za wszystko Panu serdecznie dziękujemy i myślę, że zastępcy na Pana miejscu godnie będą również pełnić tę funkcję. Będzie dobra współpraca pomiędzy Radą a Państwową Strażą Pożarną, czy też Ochotniczą Straży Pożarnej, jaki tu jest prezes Krzysztof Wasilu. Chciałem powiedzieć, że ja też działam w Straży Pożarnej, ale żeś Pan mnie nie wymienił, no trudno. Dziękuję Panie Komendancie.
Dziękuję bardzo i odmeldowuję się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, zanim przejdziemy do dalszych procedur, chciałbym również serdecznie powitać wszystkich dyrektorów, kierowników wydziałów, kierowników jednostek, zarząd na czele ze starostą panem Tomaszem Kuliniczem i jego zastępcą Tomaszem Stanisławskim. Wszystkich serdecznie witam. Przystępujemy do dalszej części naszych obrad. Porządek obrad w punkcie trzecim został Wysokiej Radzie dostarczony. Każdy mógł się z nim zapoznać. Proszę bardzo, czy są uwagi, czy są propozycje do tego porządku? Proszę bardzo, pan starosta Tomasz Kolinicz. Ja bym bardzo prosił, zgłaszamy się poprzez automaty i tylko tu usprawiedliwia radnego Jabłońskiego, ale myślę też sobie szybko z tym poradzi. Proszę panie starosto zgłosić się. O, dziękuję bardzo. I oddaję panu głos, panie starosto. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zaproponować, aby porządek został uzupełniony o 4 projekty uchwał. One są już rozdane w nowym porządku i tu myślę o punkcie na początek 10, czyli informacja za rok 2016 o dokonanych umorzeniach. Już nie czytam całego jakby dokumentu, bo to jest w porządku wpisane. Taka moja propozycja.
Proszę bardzo wszystkie zgłosić, wszystkie 4, bo później będziemy głosować nad każdym jednym. Proszę bardzo.
Dobrze. Kolejny projekt uchwały dotyczy dostosowania sieci szkół publicznych, ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Trzeci projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego dla Urzędu Pracy i podobnie czwarty projekt, podpunkt 18, dotyczy również projektu pozakonkursowego dla Urzędu Pracy.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz przewodniczący Komisji Rodziny Paweł Gulbinowicz. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado. Chciałbym zaproponować wprowadzenie punktu 19. Będzie to rozpatrzenie skargi, którą Komisja Rewizyjna rozpatrzyła na swoim ostatnim wtorkowym posiedzeniu. Projekt uchwały nr 17 mają Państwo przed sobą.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Panów, z Panią Radnych chciałby również zgłosić swoje wnioski? Nie widzę. Zamykam dyskusję w temacie zgłaszania wniosków. Będziemy głosować poszczególne propozycje oddzielnie. Bardzo proszę o przygotowanie. Pierwszy to będzie punkt 10. Proszę bardzo. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem tego pierwszego wniosku jako punkt 10 zgłoszony przez Pana Starostę? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Nie wszyscy nacisną. Panie Jerzy, Pan jeszcze nie nacisnął. Pani Jolanta Radna. I może Pani nie naciskać, to nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo. Wszyscy oddali głos. Proszę podsumowanie. Na 18 radnych wszyscy radni byli za przyjęciem tej propozycji. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Proszę bardzo. Przystępujemy do punktu, jako punkt 16, projekt uchwały. Również kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zakończone głosowanie. 18 radnych. Obecnych 18 radnych jest za przyjęciem do porządku obrad. Przystępujemy do punktu 17, jak zgłoszonego przez pana starostę. Proszę. Proszę bardzo, kto z panów radnych jest za przyjęciem do porządku obrad tej propozycji? Dziękuję bardzo. Na 18 radnych obecnych, 18 radnych jest za. Zostało to przyjęte do propozycji. Proszę bardzo, następne głosowanie. I to jest jako punkt 18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego propozycji? Dziękuję bardzo. Na 18 radnych, 18 radnych było za przyjęciem do porządku obrad. I punkt, propozycja jako punkt 19. Wniosek o prowadzenie w sprawie rozpatrzenia skarg. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem to do porządku obrad? Proszę o naciśnięcie i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Również został on przyjęty. Przed nami punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad 18 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 9 lutego 2017 roku. Czy ktoś z pań i panów radnych ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Proszę. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia? Proszę o naciśnięcie przycisku, oddania, podniesienia ręki. Dziękuję bardzo wszyscy. Na 18 radnych, 16 radnych jest za, jeden się wstrzymał, jeden obecny niegłosujący. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu, to jest punkt 5. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Proszę bardzo, kto będzie referował? Pan Tomasz Stanisławski, wicestarosta. Bardzo proszę, panie starosto, oddaję panu głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał był omawiany na komisjach, bardzo obszerny. Była też pani w zastępstwie, pani inspektor. Dzisiaj mamy panią inspektor. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten głos, który tam jest, to nie jest mój. To jest mój głos, po prostu nie doskoczyłem jeszcze do tematu. Ja sobie z głosu nie rezygnuję z głosu. Proszę bardzo, poszczególne komisje. Komisja do spraw społecznych i oświatowych, pan Sylwester Burzny. Bardzo proszę o stanowisko komisji. Proszę bardzo.
Jest.
Jest?
Tak, tak, proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, materiał rzeczywiście obszerny, ale merytorycznie przygotowany. Wątpliwości, a właściwie nie było wątpliwości, pytania, które nas nurtowały przez panią reprezentującą powiatowy inspektorat sanepidu, zostały wyjaśnione i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy to sprawozdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetowej i Infrastruktury, czy w imieniu obydwu komisji rewizyjnej. Proszę bardzo, pani Lucja Kotwicka, proszę bardzo.
Dziękuję. Połączone komisje również zapoznały się z przedłożonym materiałem. Pytania, które były, została udzielona na nie odpowiedź i również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy ten materiał.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Kto z pań, z panów radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem tej informacji. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Ma 18 radnych obecnych, 18 radnych jest za. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu 6. Informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok. Referował będzie pan starosta Tomasz Kolinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał również był szeroko omawiany na komisjach. Był obecny pełniący obowiązki pan kapitan Marek Michalak. Jest z nami również dzisiaj. Gdyby były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Poproszę komisję. Komisja do spraw społecznych i oświaty, pan Sylwester Górzny, przewodniczący komisji. Proszę się zgłosić. Proszę, proszę bardzo. Ma pan głos, panie przewodniczący.
Tak, dziękuję panu przewodniczącemu. No proszę państwa, no również materiał merytorycznie przygotowany, bez specjalnych zastrzeżeń, uwag na pytania, które nas nurtowały. Pan komendant był łaskaw odpowiedzieć, uzupełniał wiedzę odnośnie stanu bezpieczeństwa w zakresie pożarnictwa. Nasz kolega, członek komisji, pan Wasiluk, także całą pełną wiedzę na temat tego bezpieczeństwa mieliśmy podczas obrad Komisji Spraw Społecznych. Dziękuję. I jednogłośnie żeśmy pozytywnie zaakceptowali ten projekt sprawozdania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos dodała pani przewodnicząca Komisji Budżetowej i w imieniu rewizyjnej Razem Lucja Kotwicka. Bardzo proszę.
Również połączone komisje jednogłośnie z zadowoleniem przyjęły ten projekt, tę informację o stanie bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Kto chciałby zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Koniec głosowania. Przerzuciłaś pani. Na 18 obecnych, 18 jest za. Uchwała została podjęta. Proszę. Informacja. Jesteśmy przy punkcie 7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu goleniowskiego za okres 2016 rok. Proszę bardzo. Będzie referował pan starosta Tomasz Kulnicz. Oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ten materiał również był szeroko omówiony na komisjach przez komendanta powiatowego Policji Krzysztofa Targońskiego. Dzisiaj jest z nami zastępca, pan podinspektor Krzysztof Pawlik. Gdyby były pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Ale zanim będą pytania, to są stanowiska komisji. Proszę bardzo, Komisja do Spraw Oświaty i Społecznej, pan Sylwester Górzny. Proszę bardzo.
Pan komendant Targoński przedstawił tą analizę, jeszcze ją skomentował. No pocieszającym faktem jest to, że stan bezpieczeństwa wzrasta. Na ulicach miasta są widoczne patrole piesze, co jest również pozytywnym aspektem w tej kwestii. I jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy tą analizę przedstawioną przez pana komendanta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury w imieniu Komisji Rewizyjnej, pani Lucja Kotwicka. Bardzo proszę.
My również pozytywnie zaakceptowaliśmy tę analizę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji w tym punkcie. Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto kto z państw panów radnych jest za przyjęciem uchwały odnośnie analizy stanu? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Na 18 radnych, 18 radnych było za. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego na lata 2014-2020 za rok 2016. Głos zabierze pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał był omawiany chyba najbardziej szeroko na komisjach z tych wszystkich materiałów. Było tutaj szereg uwag i faktycznie wkradły się nam błędy, które zostały po Komisji Spraw Społecznych poprawione. Już na Komisji Budżetowo-Finansowej i Rewizyjnej te błędy zostały skorygowane. Również na wniosek pani radnej Faryniarz dopisaliśmy na końcu wnioski do sprawozdania i to, co mówiliśmy na komisji, przystępujemy w miesiącu kwietniu do powołania zespołu i to zapewne jako zarząd zaproponujemy Wysokiej Radzie, aby taka uchwała w najbliższej sesji się znalazła, aby można było ponownie powołać zespół i rozpocząć pracę nad pewnymi zmianami, które już na komisji przez państwa jako radnych były proponowane. Na dzień dzisiejszy te wskaźniki, które zostały kilka lat temu opracowane, są tak nazwane, jak są i proponowałbym przyjęcie tego sprawozdania. Ewentualnie, gdyby były pytania, jest pan dyrektor, możemy odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej i Oświatowej, pan Sylwester Górzny. Proszę bardzo.
No, rzeczywiście wiele czasu poświęciliśmy temu sprawozdaniu. Padało wiele pytań, wiele wyjaśnień ze strony pana dyrektora. No nie wszystkie nas przekonywały, no ale też no, trzeba było wziąć pod uwagę, że tutaj przy sporządzaniu tego sprawozdania no, wiele czasu poświęcono. Cieszymy się, że już zostały uwzględnione wnioski, które zapadły na naszej komisji, że już Komisja Budżetowa miała pełny ogląd tego sprawozdania. No miejmy nadzieję, że po utworzeniu tej komisji, o której wspomniał pan starosta, te sprawozdania będą jeszcze bardziej wyjaśniające te rzeczy, o których w sprawozdaniu powinno, takie sprawozdanie powinno zawierać. O informacje o inwestycjach, które są prowadzone, które są w trakcie. To były zarzuty, których w tym sprawozdaniu jeszcze nie ujęto, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie ono pełniejsze i myśmy niejednogłośnie przyjęli do wiadomości to sprawozdanie przedstawione nam na posiedzeniu komisji.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Lucja Kotwicka, przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury i w imieniu Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo.
Dziękuję. Podobnie jak na Komisji Oświaty, z tym, że na naszej komisji już wiedzieliśmy o zaproponowanych poprawkach do tego sprawozdania. Również była dość długa dyskusja na ten temat. Jednak po tym, jak dowiedzieliśmy się, że te poprawki zostały już naniesione, pozytywnie zaopiniowaliśmy to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie odnośnie programu polityki rozwoju. Proszę bardzo, to jest pan radnych chętny do zajęcia głosu. Proszę się o zgłaszanie. Nie widzę, a jest pani, ale proszę nacisnąć tam. Pani Danuta Faryniarz, proszę, oddaję pani głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, nawiązując do tego, co powiedział pan starosta, no muszę z przykrością stwierdzić, że no raczej to jest niemożliwe, albo na pewno jest niemożliwe dzisiaj przyjęcie tego sprawozdania. Już to bowiem z tego powodu, że poprawki, o których pan mówił, że zostały naniesione na czas posiedzenia drugiej komisji, nie są znane Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Ja tych poprawek nie znam, nie znam wniosków. Niczego nowego po prostu nie znam. uważam także, że no niemożliwym byłoby w tak krótkim czasie dokonać istotnych, merytorycznych poprawek, bo tutaj błędy czy uchybienia, nieprawidłowości dotyczą spraw fundamentalnych, bardzo, bardzo poważnych i nie wyobrażam sobie, żeby z dnia na dzień można było po prostu za dotknięciem klawisza przy komputerze coś poprawić. Na posiedzeniu naszej komisji, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, bardzo negatywnie oceniłam sprawozdanie z realizacji polityki rozwoju powiatu goleniowskiego, bardzo negatywnie i podtrzymuję to stanowisko do dzisiaj, także dzisiaj. Zamierzałam tylko powiedzieć, że moje zdanie jest wyrażone na posiedzeniu komisji, ale no, jednak czuję się w obowiązku o najbardziej istotnych sprawach, które przemawiają bezwzględnie za tym, żeby sprawozdanie nie zostało przyjęte, powiedzieć o tych sprawach. Więc sprawozdanie nie spełnia podstawowych wymogów, jakie powinien zawierać dokument o takiej nazwie. Uważam, że nazwanie tego, co napisał Wydział Odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania. Uważam, nazwanie tego materiału sprawozdaniem to po prostu jest zwykłe nadużycie. Jest to zlepek, zbiór jakoś tak doraźnie przyjętych, z wynalezionych danych, wklepanych w tabelę i w nieudolnie sporządzone tak zwane sprawozdanie. Już jego początek wprowadza chaos stwierdzeniem, że plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego wszedł w życie 1 stycznia 2018 roku i Wydział Merytoryczny będzie sporządzał raz do roku sprawozdanie. Podkreślam, 2018 roku. Spotykam się najczęściej ze stwierdzeniem literówka, błąd pisarski. No niemniej jednak takie sprawozdanie przechodziło przez wiele rąk. Musiał je czytać pan przewodniczący, musiał je czytać cały zarząd, prawda? Musiał je czytać dyrektor Wydziału Inwestycji. I taki błąd z pewnością pisarski no, został zostawiony na czas naszego posiedzenia. Opracowanie, które ma świadczyć o rozwoju, nie jest przykładem świadczącym o tym rozwoju, a wręcz przeciwnie, uważam, że jest przykładem braku wielu działań służących realizacji celów operacyjnych zawartych w programie, który powiat ma realizować. I tak, brak realizacji powiatowego programu zdrowia psychicznego w latach 2011-2015, którego nie opracowano mimo wymogu ustawowego, stąd próba omówienia miernika w tym rzekomym sprawozdaniu jest zupełnie bezzasadna. Brak jest realizacji uchwalonego przez nas, przez Radę Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Razem Bezpieczniej. On jest na kartach rzekomego sprawozdania przytoczony. Brak spotkań z Izbą Rzemieślniczą i z przedsiębiorcami mimo podejmowanych ważnych decyzji oświatowych, na przykład dotyczących likwidacji szkoły w Maszewie, funkcjonowania parku przemysłowego itd., itd. Następny brak, niepowołano inkubatora przedsiębiorczości. Dodatkowe zdanie w tym punkcie powinno dotyczyć planów na przyszłość, a nie, przepraszam za kolokwializm, zaciemniania obrazu informacją o RPO. Nie zakupiono w kolejnym roku agregatu prądotwórczego i ta historia ma swój początek już od roku 2000. Nie zawiązano partnerstw z zagranicznym samorządem. Nie zrealizowano programu remontu zabytków. Myślę, że właśnie zaniechanie tego tematu doprowadziło do tego, że plebania w mostach się po prostu zawaliła. Powiat nie brał udziału w targach turystycznych. Nigdy w czasie obowiązywania strategii rozwoju polityki, programu polityki rozwoju powiatu nie prowadzono badań zadowolenia interesantów starostwa. Nie prowadzono badań. Pytam więc, czy na podstawie tak realizowanego programu polityki rozwoju można stwierdzić, że jest rozwój, czy choćby poprawa warunków życia mieszkańców powiatu. Nie ma żadnych wniosków, ocen, niczego, co by uprawniało do stwierdzenia, że idziemy w dobrym kierunku. Poza tym dodam, że powalająca jest ilość błędów, z powodu których nie można mieć zaufania do przedstawionego sprawozdania. Na przykład w wykazie ilości szkół w powiecie jest wykazana szkoła policjalna wchodząca w skład zespołu szkół nr 1 w Goleniowie, podczas gdy szkoła ta uchwałą Rady została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Wykazane jest technikum w Nowogardzie z samym skrótem numeru, którego nie podano. Jest mnóstwo błędów pisarskich, które przy dużej wartości merytorycznej można by wybaczyć, ale na błędy merytoryczne i przekłamania nie może być zgody, Szanowni Państwo. W szczególności niedopuszczalne jest, aby dane przedstawione Radzie w minionych latach w formie tabelarycznej, w formie wykresów, dzisiaj były danymi innymi, zmienionymi, o czym można nie mieć świadomości, jeśli nie ma się przed sobą opracowań z różnych lat. Ja sięgnęłam po opracowanie z roku 2015, co do którego też przyjmowaliśmy sprawozdanie. Ono tak samo było dowodem na to, że niewiele się robiło w tej materii i raczej to sprawozdanie przypominało, jeśli pokażę, komiks. Niektórych to jest w całości, tak? To jest, podymków brakuje. No tutaj nas wtedy autor pouczał, że na słupku 6, a 7 to jest właśnie, tak wygląda taka różnica. Teraz jest podobnie, może mniej forma komiksowa, ale może mówiąc o niskim poziomie. Ale wrócę do tych przekłamań, co do danych zawartych w raporcie, nawet tabelarycznym z jednego roku i z bieżącego roku. Na przykład w starej tabeli podano, że wysokość wydatków jednostek organizacyjnych powiatu, na przykład, tam przynajmniej 10 czy jeszcze więcej błędów jest, bardzo poważnych. Wrócę do tego zdania, że wysokość wydatków jednostek organizacyjnych powiatu za zużytą energię, wodę i ciepło w 2014 roku wynosiła ponad 2,5 miliona złotych, a w tabeli z tego roku wartość już ta jest zaniżona. 1,867 i tam końcówka. Więc jakby po minionych dwóch latach sięgnięto, czy nie wiem kiedy, sięgnięto do roku 2014 i dokonano, uważam, w sposób nieuprawniony zmiany, o czym my nie wiedzieliśmy i czego nie akceptowaliśmy we wskazanym czasie. Wstecznie dokonano zmiany wielu innych danych, przyjętych przez Radę w 2015 roku sprawozdaniu. W tabeli podane jest, że ilość udzielanych na terenie powiatu specjalistycznych usług medycznych w szpitalu wynosi 14 254, ale w bieżącym zapisie w tej płachcie tutaj, w odniesieniu do tego roku, jest już mowa o 84 840 usługach medycznych. Nie wykazano nakładów na działalność służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w roku 2013, co nie przeszkadzało w bieżącym raporcie wykazać, że owszem i były na kwotę prawie 6,5 milionów złotych. Gdzie jest prawda, pytam? Gdzie jest prawda? Czy w tamtym sprawozdaniu, czy w obecnie przedstawionym. Te nieprawidłowości, uważam, nie dają podstaw do przyjęcia przez Radę przedstawionego sprawozdania. Ja zupełnie nie mam zaufania do przedstawionych danych, zupełnie. To też, panie starosto, pytanie do pana. Jak pan nadzoruje pracę podległych panu pracowników, to po pierwsze. Jak swoją rolę wypełnia zarząd powiatu, który dopuszcza, aby pod obrady Rady dostarczano materiał na także mówiący o niskim poziomie. I pytanie ostatnie, kto poniesie odpowiedzialność za tak źle przygotowany materiał na dzisiejsze posiedzenie? Kto poniesie odpowiedzialność? Ja już mam dosyć słuchania tego, że to jest zwykła pomyłka, błąd ludzki, pisarska, jakiś tam błąd się zakradł. To są naprawdę, proszę Państwa, poważne błędy. Nie wiem, którym danym wierzyć, a skoro nie wiem, w którym wierzyć, to nie mam zaufania do całości. I wnoszę o odrzucenie i nieprzyjęcie przedstawionego sprawozdania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Idealnie pani Rzyś, sekundę. Zgłosił się pan radny Paweł Burbinowicz. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że kolejny raz dokument o znaczeniu strategicznym dostaliśmy na komisjach jeszcze ciepluteńki, prosto wyjęty z drukarki. Oczywiście bez trybu śledzenia zmian, co było kłopotem. Natomiast ja na komisji miałem jedno pytanie do tego sprawozdania i otrzymałem deklarację, że uzyskam na nią odpowiedź, więc będę chciał do tej deklaracji i do tej odpowiedzi wrócić. Natomiast jakby tak skondensować czcionkę i obrazy, to rzeczywiście ten dokument byłby przyjaźniejszy, bo zamiast stron 50 miałby stron 10 i nawet by się ten zszywacz nie rozjeżdżał, tym bardziej, że część materiałów została przeklejona po prostu ze stron chociażby gminy Goleniów, jak materiał dotyczący ZAZ-u na stronie 47, więc wkład pracy polegał na zrobieniu kopiuj, wklej z materiałów powszechnie znanych i właściwie, no nie wiem, jak z prawami autorskimi tutaj można byłoby się zastanawiać. Natomiast ja bym chciał wrócić do odpowiedzi na pytanie, które zadałem na komisji. Jeżeli mógłbym uzyskać odpowiedź, to byłbym zobowiązany. Dziękuję.
Proszę bardzo. Ktoś by chciał, pan Jerzy Jabłoński, oddaję panu głos, panie Jerzy, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj już wspomniała radna Faryniarz w swojej wypowiedzi o braku uzasadnienia dla stwierdzenia o tym, że inkubator przedsiębiorczości nie został powołany. Myślę, że to jest ważna sprawa. Ja przez 20 lat podobną jednostką, że tak powiem, kierowałem Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości i wiem, że to pozytywnie wpływa na społeczność lokalną, jeżeli chodzi o wsparcie dla ludzi przedsiębiorczych, dla tych, którzy chcą coś nowego tworzyć. I tutaj bez słowa komentarza ten punkt nie powinien być, że tak powiem, zapisany. Powinno być zapisane, co było przyczyną, że nie powołano, jakie konsekwencje to będzie miało i tak dalej. W związku z tym pytanie, dlaczego nie ma uzasadnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy usłyszę odpowiedź, panie starosto? Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto. Pan Tomasz Kulinicz, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał najpierw poprosić o odpowiedź na pytanie dla radnego Gulbinowicza, pana dyrektora MIT-u, a później odniosę się w kilku zdaniach do tego, o czym mówiła pani radna Faryniarz.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Łukasz Mituła, dyrektor wydziału.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc jeżeli chodzi o te dane dotyczące termomodernizacji, bo to faktycznie pan radny Gulbinowicz pytał na komisji, dzisiaj w swojej wypowiedzi pani radna Faryniarz również powiedziała, że jest to niespójne z danymi z roku poprzedniego. Tutaj wdarł nam się błąd. Prawidłowe dane to jest za rok 2014. Po prostu wykres, który był wygenerowany, nie uwzględnił danych z jednego okresu. Prawidłowa wartość to jest 2 459 473 11. Tak powinno być według tego, co sprawdziłem. Nie wiem, czy już widzę, że pani radna Faryniarz sprawdza. Ja nie mam tabeli z roku poprzedniego, więc to jest skorygowane i uważam, że to jest wartość prawidłowa. Nie wiem, przepraszam za ten błąd. Jeżeli chodzi ogólnie o, nie wiem, czy jeszcze mam się odnosić do wystąpienia pani radnej Faryniarz, czy pan radny Gulbinowicz, bo nie wiem, to jest dużo wątków poruszone.
Proszę bardzo, tutaj pytanie było pana radnego Gulbinowicza. Proszę bardzo. Daję panu głos, panie radny.
Znaczy, panie dyrektorze, zasadnicze pytanie, czy materiał poprawiony uwzględnia to, co pan teraz powiedział, czy już nie?
Tak, uwzględnia. Znaczy, my proponujemy, żeby w tym sprawozdaniu w wykresie dotyczącym wydatków jednostek organizacyjnych powiatu za zużytą energię, ciepło i wodę, żeby w roku 2014 była wartość 2 459 473,11.
Okay. Czyli krótko mówiąc,
poprawiliśmy to w tym materiale.
Dokładnie,
tak. I to, tak jak mówiłem już na komisji, wtedy założyłem, że prawdopodobnie jest to zła suma i tak się okazało, okay, więc skorygowana wartość prawidłowa przed chwilą została przeze mnie przedstawiona.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, oddaję panu głos. Proszę bardzo, panu dziękuję, panie
dyrektorze.
Proszę bardzo, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym też się odnieść w kilku słowach, może tak ad vocem, do tego, co mówiła pani radna, ponieważ no, materiał został wysłany do pani i pani twierdzi, że nie mogła pani się zapoznać, więc pozwoli pani, że w kilku zdaniach powiem właśnie o tych zmianach, które zostały poprawione. Materiał przez Biuro Rady został wysłany do wszystkich radnych.
Ja przepraszam bardzo, rozmawiamy poprzez urządzenia, bo tak to... Proszę bardzo, panie starosto, oddaję panu głos, ale może później pani się zgłosi. Proszę
bardzo. Więc błędy, o których mówiła pani radna Faryniarz, które nam się wkradły, błędy pisarskie, tak po kolei powiem, pan radny Gulbinowicz też mówił o tym, że nie ma tutaj pewnego elementu śledzenia zmian, więc powiem państwu w kilku zdaniach, na czym te zmiany polegały. Na stronie 7 mówię oczywiście już o tym poprawionym materiale. Faktycznie wejście w życie dokumentu nastąpi w styczniu 2018 roku, a nie nastąpiło. Więc jest to poprawione i w styczniu 2018 roku program rozwoju transportu publicznego wejdzie w życie. Punkt drugi. Opisane negatywne były państwa pytania, które decyzje dotyczyły poszczególnych jednostek oświatowych, jeżeli chodzi o negatywne decyzje, czy też inspektora sanitarnego, czy straży pożarnej. Zostało to na stronie 14 i 15 szczegółowo opisane, które dotyczą jakich zadań w poszczególnych jednostkach. Mówiła pani radna, że brak jest opisanego programu Razem Bezpieczniej. W poprawionym materiale jest to krótko opisane i na stronie 16 poprawionego materiału jest informacja o programie Razem Bezpieczniej. Tak samo były państwa pytania na komisji, jeżeli chodzi o punkt 1.2.4.1, jeżeli chodzi o usługi medyczne. W tej kwestii również zostało tutaj opisane, jakie usługi medyczne zostały wprowadzone, bo państwo pytaliście, nie mając wcześniej wiedzy. Dalej, poprawiono informacje na temat ilości spotkań z Izbą Rzemieślniczą oraz przedsiębiorcami. Tak jak tłumaczyłem na komisji, mamy wskaźnik wypracowany kilka lat temu, który niewątpliwie musi ulec zmianie, ale ten wskaźnik był oceniany tak jak powiedzmy zero-jedynkowo. Faktycznie wpisane zostały co do zasady spotkania dotyczące z Izbą Rzemieślniczą, nie myśląc tutaj wprost o tym, że były spotkania jakby nie do końca, brakuje mi słowa, nie były to formalne spotkania bezpośrednio z Izbą, natomiast były spotkania dodatkowe dotyczące współpracy na temat dotyczącej oświaty i to zostało prowadzone również na stronie 24 materiału nowego. Jest opisana, jak prowadziliśmy współpracę z Izbą Rzemieślniczą. Jeżeli chodzi o powołanie powiatowego inkubatora przedsiębiorczości, o tym też mówiła pani radna i mówił pan radny Jabłoński. Szanowni Państwo, wskaźniki z 2014 roku i tamten zespół taki pomysł dał pod rozwagę, abyśmy uruchomili powiatowy inkubator przedsiębiorczości. Nikt nie mówi, że jest to niewłaściwe, że jest to niepotrzebne. Po prostu z różnych przyczyn nie został on uruchomiony. I teraz to, co mówiłem na początku wypowiedzi przy projekcie, kiedy rozmawialiśmy o materiale, zapraszam Państwa do składania swojej obecności, do złożenia podpisu pod akcesem przystąpienia do nowego zespołu i tam będziemy pracować nad zmianą wszystkich wskaźników, czy one są właściwe, czy niewłaściwe, lub ich modyfikacją i wtedy będziemy w stanie na dzień dzisiejszy wypracować nowe pomysły dotyczące rozwoju powiatu goleniowskiego, analizując te wskaźniki, które były wcześniej. Tak samo pani radna mówiła tutaj, że jest zła tabelka, jeżeli chodzi o wykaz szkół powiatowych. Zgadzam się, zostało to poprawione i na stronie 30 mamy uzupełnioną tabelkę o aktualne o aktualne funkcjonujące szkoły prowadzone przez powiat goleniowski. Tak samo błąd pisarski na stronie 32, tam chodziło o lata 2013-16, został poprawiony. I to, co pani wspomniała na początku, że no, dokument, którym jest sprawozdanie, powinien zawierać pewne elementy. Słownik języka polskiego w pewien sposób definiuje, czym jest sprawozdanie opisujące daną czynność, dane zdarzenia w sposób taki, a nie inny. Przyjęliśmy taką formę. Oczywiście, jeżeli będzie ze strony radnych propozycja, aby ta forma była inna, gdzie wielokrotnie zmieniamy formy sprawozdań i jest to wielokrotnie na Państwa wniosek. Dopisane zostały również wnioski, o których Pani mówiła. I te wnioski będą przyjęte w najbliższym miesiącu do realizacji. A jeżeli już mówimy o plebanii w mostach, no to uważam, że to jest troszkę przesada, żeby Pani w tym momencie, mówiąc na forum publicznym, stwierdzała, że brak naszego programu ochrony nad zabytkami był bezpośrednią przyczyną zawalenia się zabytków w mostach. No, Szanowni Państwo, nie dajmy też tutaj ponieść takim emocjom. To, że program nie jest realizowany, wynika tylko i wyłącznie z braku środków. Ale ja sobie nie przypominam, żeby pomimo, iż program funkcjonuje i nie ma środków, kiedykolwiek wpłynął wniosek z tym bardziej parafii w mostach, która na nieszczęście ma taką sytuację, jaką ma, ale absolutnie odcinam się od tego, by to sprawozdanie i działania, nie wiem, zarządu czy rady miały wpływ na to, co się zadarzyło w mostach. Nie chciałbym tutaj, panie przewodniczący, szanowni państwo, prowadzić jakiejś dyskusji, pyskówki i sobie odpowiadać z panią radną na pytania. Ma pani prawo mieć odmienne zdanie, co pani zresztą przed chwilą w swoim czasie wyraziła. Ja zachęcam państwa do tego, żebyśmy ewentualnie podyskutowali, przyjęli to i wypracowali nowe wnioski, które pozwolą nam w miesiącu kwietniu lub następnych również miesiącach popracować mocniej nad tym sprawozdaniem i zmienić je w taki sposób, by było ono do przyjęcia przez większość rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, jesteśmy w dyskusji. Pani radna Danuta Farniarz, bardzo proszę. Proszę.
Już, panie przewodniczący, szanowni państwo, absolutnie nie przyjmuję w żadnej mierze argumentacji pana starosty, który przełknął zarzuty jak świeżą bułkę z masłem i po prostu mówi, co chce. Mówi, co chce, po to, żeby wybielić obraz sytuacji. Panie starosto, po pierwsze, od przedwczoraj do wczoraj nie miałam obowiązku sięgać do poczty mailowej. Zresztą nie zostałam powiadomiona telefonicznie czy w jakikolwiek inny sposób posłańcem, że proszę tam przeczytać, a gdybym nawet, to nie jest właściwy czas na to, żebym poddała gruntownej analizie wszystko to, co zostało na bieżąco, na gorąco poprawione. Radny ma prawnie ustalony czas na to, żeby zapoznać się z materiałami sesyjnymi. Co do mostów, to niepotrzebnie pan ten wątek, panie starosto, tak rozwija, bo to akurat tak jeden z przykładów takich, że można było samemu zadziałać na przykład i wiedzieć, że po sąsiedzku jest zabytek i nie czekać, aż ksiądz będzie zgłaszał, prawda, i prosił o remont zabytku. Jakieś poczucie obowiązku wynika. Nawet, panie skarbniku, jeśli procedura jest inna, to przykład mostów jest przykładem na to, że są zabytki, które warte są ochrony i robienia remontów. Panie starosto, ja przed chwilą wykazałam 10 braków, takich, które świadczą o tym, że program polityki rozwoju powiatu goleniowskiego był w minimalnym zakresie realizowany, a i dane przedstawione w odniesieniu do tego, co robiono, po prostu są danymi, którym nie można ufać, o w ten sposób powiem. Mówi pan, że jest zamieszczony na przykład gdzieś tam jakiś akapit dotyczący programu Razem Bezpiecznie. A jakim prawem? Pytam, jakim prawem program ten powinna realizować Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która tego nie robiła. Więc dlaczego tu jest jakieś, nie znam go, jakieś opisanie realizacji programu Razem Bezpieczniej i tak dalej. Czy mam jeszcze raz panu przeczytać 10 punktów, w których wykazuje, że nie realizowano tego, o czym jest mowa w programie i nie dokonano żadnej oceny, nie wyciągnięto z tego wniosków, nie zaplanowano niczego. Ja tego nie znam, a jeśli jest coś zamieszczone, powtarzam, w poczcie mailowej, to niech sobie będzie. Ja to w stosownym czasie przeczytam. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest materiał, który można przyjąć. I bardzo proszę o to, żebyście Państwo, może zbyt jakoś tak chaotycznie w tej chwili to mówię, żebyście Państwo chcieli wziąć pod uwagę argumenty. Poświęciłam naprawdę wiele czasu, jestem osobą rzetelną, dokładną, lubię się posiłkować danymi, z których coś wynika. A tutaj ja nie wiem, czy wzrasta, czy maleje, bo raz jest wyżej, innym razem już jest mniej, kiedy ja się zapoznałem z tym, że są dane inne. Takie dane nam się przedstawia, robi nam się wodę z mózgu. A pan starosta nauczył się nazywać błędami pisarskimi lub literówkami.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej do dyskusji. Ja myślę, że można mieć też, myśmy też na klubie dzisiaj rozmawiali, nie tylko dzisiaj, a są różne uwagi w stosunku do tego sprawozdania i też żeśmy taką przyjęli stanowisko, że spotkamy się w miesiącu kwietniu, powoła się nowy sztab ludzi, wszystkich chętnych, którzy będą chcieli pracować w tych komisjach i trzeba go dogłębnie przepracować, opracować tak, jakbyśmy my to widzieli, bo tu jest pewne rzeczy, jest dużo zastanych i w związku z tym wymaga on dość dużych zmian i takie było również nasze stanowisko. Ale dyskusja dalej trwa. Czy ktoś z panów radnych chciałby zająć głos? Jeżeli nie, jest pan Jerzy Jabłoński. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie Jabłoński.
Panie przewodniczący, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie został powołany inkubator przedsiębiorczości. Dziękuję.
Dziękuję. Było mówione, że był jako jeden z przykładów. Nie wiem, czy chciałby to pan powtórzyć, panie starosto? Była odpowiedź, że był to jako jeden z programów, ale nie został zrealizowany i to wszystko. Proszę bardzo. Panie starosto, oddaję panu głos.
Proszę. Szanowni Państwo, wpisany został taki wskaźnik i nie został zrealizowany. Nie ma tutaj odpowiedzi na pytanie dlaczego. Po prostu w danym momencie nie było, że tak powiem, dużego nacisku na to, by on powstał. Nie było zbyt dużych wniosków płynących ze strony czy zarządu, czy radnych i po prostu nie powstał. Jest to ocena wskaźnika, który może został błędnie wpisany, bo inkubator przedsiębiorczości ma też, powiedzmy, swoje zadania do spełnienia w momencie, gdy zarząd dysponuje, czy Rada Powiatu, środkami na wspieranie. My mamy przy pomocy Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia, która właśnie zakończyła swoją kadencję, pewne instrumenty do wykorzystania i po prostu nie powstał. No nie wiem, no nie jestem w stanie teraz tu Państwu opowiadać, dlaczego nie powstał. Po prostu nie powstał i jest taka ocena. Jeżeli Pan Radny uważa, że powinien powstać, zapraszamy do pracy w zespole i wtedy podyskutujemy ewentualnie o nowych kierunkach związanych z powstaniem inkubatora. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Pan Tomasz Stanisławski, wicestarosta. Oddaję panu głos, panie starosto. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że też wydział nie podjął jak gdyby tutaj pracy nad inkubatorem z jednego prostego względu, bo my myśląc o inkubatorze też myślimy o tym, żeby to nie zrobić za nasze tylko środki, ale również za środki, czy też przede wszystkim za środki marszałkowskie i takiego naboru jeszcze po prostu nie było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy są jeszcze jakieś pytania w dyskusji? Jeżeli nie ma, proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, nie, Adwol. Proszę bardzo, pan radny Jabłoński, proszę bardzo.
Ja dalej uważam, że nie powinno być takie bez niczego zdanie, że nie został powołany i koniec. Tutaj panowie starostowie częściowo wyjaśniali dlaczego, ale w materiale dobrze przygotowanym takie uzasadnienie powinno być. To wymaga przyzwoitość tych, którzy opracowują takie materiały. Inaczej trudno mówić poważnie o dobrym opracowaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgadzają się z Państwem, bo różne były uwagi w stosunku do tego sprawozdania i pewnie jednym z punktów to, co Pan mówi, że nie jest to do końca zapisane, że przyczyną było to, to czy tamto. Ale Pan wicestarosta Tomasz Stanisławski chciał zająć głos. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj już Pan Starosta wspominał, już mamy różne doświadczenie również z różnego rodzaju opracowaniami i sprawozdaniami. Mieliśmy już takie sytuacje, gdzie na jedno sprawozdanie przygotowaliśmy opisowo, następnie był wniosek, żeby było tabelarycznie, czy też właśnie, jak tutaj Pani Radna mówiła, w formie, użyła takich słów, komiksu. Dobrze, że powołany zostanie ten zespół, bo być może wtedy też określimy, jakiej formule ma być wskazane to sprawozdanie. Jeżeli mówimy o czynnościach, które zostały wykonane w poprzednim roku, zgodnie z tym, co też przedstawione zostało przez komisję, która przygotowała ten program, to tam było stwierdzone też, pamiętam, wykonane, niewykonane. Jeżeli my zaczniemy znowu tak opisowo mówić, dlaczego niewykonane, co można byłoby jeszcze zrobić, to zapewniam Państwa, że ten dokument naprawdę byłby olbrzymi i z tej dyskusji dzisiaj wynika jedna rzecz, musimy zrobić rzeczywiście tą komisję, która przygotuje również to, jak ma wyglądać sprawozdanie. Czy to sprawozdanie ma tłumaczyć, dlaczego niewykonane, czy tylko ma być sprawozdaniem prostym, mówiącym niewykonano, następny punkt niewykonano, wykonano w takiej formule. Widzę, że też wymaga jak gdyby określenia bardzo szczegółowo, na czym mają polegać te sprawozdania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos chce zabrać pan Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo cennym głosem jest tutaj głos pana wicestarosty w kontekście tego, że rzeczywiście pieniądze unijne na powołanie byłyby czymś wspaniałym. Natomiast ja generalnie uważam, że nie sam fakt niepowołania tego inkubatora jest problemem, co bardziej wykres pod tą informacją o niepowołaniu, a mianowicie to, że wysokość pozyskanych środków na edukację i rozwój przedsiębiorczości spadła o 1 863 000, czyli o bardzo dużo i nawet i to jest kolejny rok, w którym ta wysokość spada, czyli to może mniejsze znaczenie ma to, czy to jest w formie inkubatora, czy nie inkubatora. Natomiast kluczowe znaczenie ma to, że jest coraz mniej projektów tego typu i tutaj na tym obszarze bym skupił znacznie większą uwagę i tutaj tu bym wskazywał pole aktywności pracowników wydziału w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z radnych chciałby zająć jeszcze głos? Pani Danuta Farniarz. Oddaję pani głos. Proszę.
Krótko, panie przewodniczący, w nawiązaniu do tematu związanego z niepowołaniem powiatowego inkubatora przedsiębiorczości, a w zasadzie ze środkami uzyskanymi na przedsiębiorczość. Proszę pamiętać, że w zestawieniu są także błędy dotyczące finansów. W roku 2014 nie było to ponad 6 milionów złotych, tylko 4 miliony 959 tysięcy i z pewną końcówką. Także sprawy finansowe, nie wiem jak się zgadzają u pana skarbnika tam w tych segregatorach, bo inaczej na piśmie u nas, pewnie inaczej jest u pana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Proszę bardzo. Jeszcze brakuje nam paru. Jak chcecie się Państwo wstrzymać, czy przeciwni, panie Jabłoński, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo, wszyscy zagłosowali. na 18 radnych obecnych, za było 10, przeciw 4, 4 się wstrzymało. Sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Sprawozdania ze współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. Sprawę przedstawi starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kolejne sprawozdanie, które dotyczy tym razem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dyskusja prowadzona również była na obu komisjach. Wiemy, że większość naszej współpracy polega na dofinansowywaniu różnego rodzaju działań, imprez organizowanych przez te organizacje pozarządowe z terenu powiatu goleniowskiego. Zdajemy sobie sprawę również, że wysokość tych środków nie jest zadowalająca. Chcielibyśmy, aby mieć większe możliwości dofinansowywania tych imprez czy w większych kwotach. No niestety, tak jak powiedział pan radny na komisji, kołdra jest krótka. Dysponujemy taką kwotą, no był wniosek, aby zwiększyć tą kwotę i muszę państwu powiedzieć, że już na ostatnim zarządzie, na wniosek wicestarosty, również dołożyliśmy kwotę do konkursu edukacji ekologicznej. Tam chyba 2 lata z rzędu, czy w ostatnim roku, nie zgłaszały się organizacje pozarządowe. Wcześniej była to Liga Ochrony Przyrody. Mamy nadzieję, że ogłoszony w niedługim czasie konkurs, oprócz w ramach ochrony środowiska, oprócz tych środków na ochronę wód, będzie również zainteresowanie konkursem z zakresu edukacji ekologicznej. Jest pani sekretarz, która odpowiadała za przygotowanie tego sprawozdania. Gdyby jeszcze były pytania z państwa strony, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Komisja, proszę bardzo, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw, proszę bardzo, pan Sylwester Górzny, oddaję panu głos.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Myśmy to sprawozdanie pozytywnie zaakceptowali, no ubolewając nad tym, że te środki są w takiej ilości niewystarczającej. Pani sekretarz tam parę słów wyjaśnień dołożyła. Jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetowej i Infrastruktury i w imieniu Komisji Rewizyjnej Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję. Podobnie do naszej komisji, no, ubolewamy nad tym, że te środki są niezbyt wysokie, tradycyjnie jak co roku, ale przyjęliśmy pozytywnie to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto jest z panów radnych chętny do zajęcia głosu, zabrania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. O, również przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. Na obecnych 18 radnych, 17 radnych jest za, jedna osoba się wstrzymała. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przystępujemy do realizacji punktu 10, to jest ten punkt wniesiony za rok 2016 z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty. Głos zabierze pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos. Panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, materiał został państwu dostarczony przed komisjami, czy na komisjach, przepraszam. Tutaj jakby pan skarbnik przepraszał za to, że no troszkę na ostatnią chwilę, ale ma to też związek z innymi czynnościami, które w Wydziale Finansowym były prowadzone. Materiał był omawiany, były pytania, udzielaliśmy odpowiedzi. Gdyby jeszcze były z państwa strony pytania, to jest pan skarbnik. Bardzo proszę o ich zadawanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czekam na przewodniczących komisji. Przewodniczącej Komisji Spraw Oświaty i Społecznych, pan Sylwester Górzny, oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Po wyjaśnieniach pana skarbnika jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy tą informację.
Dziękuję bardzo. Pani Lu- Lucja Kotwicka, przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Budżetu w imieniu Komisji Rewizyjnej. Oddaję pani głos.
Dziękuję. Obie połączone komisje również wysłuchały wyjaśnień pana skarbnika i pozytywnie zaakceptowaliśmy projekt.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych chciałby zająć głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem informacji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za, przeciw lub się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Na 18 radnych obecnych, 18 radnych jest za. Informacja została przyjęta. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi nas do tematu pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Wysoka Rado, materiał był omawiany szeroko przez panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Krystynę Jaworską. Podawane były również kwoty, które w poszczególnych latach przeznaczane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na mieszkańców naszego powiatu na realizację tych zadań. Była też dyskusja dotycząca tego, że tych środków jest jak co roku za mało, zdajemy sobie z tego sprawę. Niemniej jednak no, takimi dysponujemy środkami według podziału z algorytmu i musimy dokonać tego podziału. Oczywiście projekt posiada pozytywną opinię Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Tutaj też były pytania, bodajże pani radna Faryniarz, jak pamiętam, dopytywała, kto jest w tej radzie, więc też chciałbym powiedzieć, że są to osoby wybrane spośród organizacji, które zgłosiły akces, aby takie poszczególne organizacje pozarządowe reprezentowane były w tej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest pani Dorota Banach z Nowogardu ze Stowarzyszenia Serduszko jej przewodniczącą, jest pani Barbara Mickiewicz, Powiatowy Zespół Orzekania Niepełnosprawności, przewodnicząca. W tym zespole są pracownicy ośrodków pomocy społecznej, także myślę, że jest to naprawdę odpowiedni skład osób, które znają się na problematyce pomocy społecznej i podziale środków z PFRON-u. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy, tylko na marginesie dodam, że te punkty 6, 7, 8 i 9 należą do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy wspólnie właśnie z PCPR-em. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie starosto. W imieniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pan Sylwester Bożny, przewodniczący, oddaję panu głos. Proszę.
No, podczas posiedzenia naszej komisji, no, najbardziej merytorycznej w tej kwestii, po wyjaśnieniach pani i pani dyrektor Jaworskiej, na pytania, które padały z ust członków komisji, pozytywnie, jednogłośnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetowej Infrastruktury w imieniu Komisji Rewizyjnej pani Lucja Kotwicka. Bardzo proszę. Proszę.
Członkowie połączonych komisji jednogłośnie pozytywnie zaakceptowali projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto jest chętny do zabrania głosu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo. Obecnych 18 radnych, 18 jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej. Proszę bardzo, referował będzie starosta pan Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Wysoka Rado, pewna uchwała w formie takiej porządkowej. Dokonaliśmy zamiany dróg z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego. i nie udało się wcześniej, nie została przygotowana wcześniej uchwała, którą właśnie proponujemy podjąć dzisiaj. Chodzi o to, aby ustalić przebieg drogi powiatowej wraz z podaniem nieruchomości w nią wchodzących. Materiał był omawiany na komisjach. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos zabierze pan Sylwester Górzny, radny, przewodniczący Komisji Społecznej i Oświaty. Proszę bardzo.
W opiniach pana starosty nie mieliśmy wątpliwości, nie było pytań. Jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji budżetowej i rewizyjnej głos zabierze pani Lucja Kotwicka. Proszę bardzo. Oddaję pani głos. Proszę. Nie świeci. Proszę bardzo.
Dziękuję. My również pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Pan starosta jako priorytet. Bardzo proszę, panie starosto, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że ten projekt uchwały w uzasadnieniu posiada autopoprawkę. To było zgłoszone oczywiście, że uzyskano pozytywną opinię burmistrza gminy Goleniów i z autopoprawką zostało to już państwu, że tak powiem, Biuro Rady uzupełniło tą autopoprawkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zająć głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Na 18 radnych, 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 13 projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i wyboru przewodniczącego komisji. Proszę bardzo. Kto będzie referował, to jest nasz temat. Panie Wysoka Rado, w związku z tym, że zrezygnował z mandatu radnego pan Włodarczyk, a na jego miejsce wszedł pan Jerzy Jabłoński, proponujemy. Czy panie radny Jabłoński, czy pan potwierdza, że będzie pan chciał pracować w Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
Potwierdzam jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, bo tylko chciałem dokonać wpisu już oficjalnego, żeby się pan nie rozmyślił. Panie Wysoka Rado, proszę bardzo, będziemy głosować nad tym projektem. Proszę włączyć. Ten skład komisji jeszcze powiem jeszcze ten skład komisji: Górzny Sylwester, Chodyko Teresa, Faryniesz Danuta, Korkosz Józef, Wasilu Krzysztof, Żabicka Izabela i Jerzy Jabłoński. Proszę bardzo, czy tu będą jeszcze komisje? Proszę bardzo, przewodniczący komisji Sylwester Górzny, proszę, oddaję panu głos.
Przewodniczącemu, no ja chciałbym serdecznie podziękować panu koledze Jerzemu, radnemu Jabłońskiemu, za to, że zgłosił akces do składu naszej komisji. No liczymy na pana mądrość życiową, doświadczenie. Miejmy nadzieję, że konstruktywne uwagi, które będzie pan podczas naszych posiedzeń przesyłał w swoich wypowiedziach, no będą nas wzmacniać i za to panu serdecznie już z góry dziękuję i przypuszczam, że w imieniu wszystkich członków komisji serdecznie pana witam w jego składzie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, jak coś by mówić, to musi się zgłosić. Panie Jerzy, proszę bardzo. Proszę, panie radny Jabłoński.
Zgłosiłem swoją chęć pracy w tej komisji, no między innymi dlatego, że przewodniczącym tej komisji jest mój serdeczny kolega Sylwester Górzny, z którym dwie kadencje.
I to mi się podoba.
Współpracować, w związku z tym nie miałem innego wyjścia.
I to mi się podoba. Rada bez względu na wszystko będzie dobrze współpracowała, a ta komisja szczególnie. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę podsumowanie. Na obecnym na sali 17 radnych, jeden był niegłosujący, jest nieobecny, wszyscy za. Gratulujemy panie radny Jerzy Jabłoński. Dobrej pracy życzymy, a jak już pan powiedział na wstępie, macie wspólne zainteresowania, to pewnie i pięknie będzie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na rok 2017 i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Temat będzie referował wicestarosta pan Tomasz Stanisławski. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, materiał na komisjach omówił, myślę, szczegółowo pan skarbnik. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wysłuchamy opinii komisji. Pierwsza komisja do spraw społecznych i oświaty, pan Sylwester Górny, przewodniczący komisji. Proszę.
Proszę. Panie przewodniczący, dziękuję. Nie mieliśmy zastrzeżeń, nie mieliśmy uwag. Zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka w imieniu dwóch Komisji Budżetu, Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę.
Dziękuję. Co prawda nie jest wielkim zadowoleniem, ale bez większego wpływu na to, że mamy obcięte środki, jeżeli chodzi o subwencje, więc nie mieliśmy innego wyjścia, jak pozytywnie zaopiniować projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Na 18 radnych obecnych, 18 za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Temat będzie referował wicestarosta pan Tomasz Stanisławski. Oddaję panu, panie staroście, głos. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała ta jest konsekwencją poprzedniej. Gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w imieniu Komisji Społecznej i Oświaty pan przewodniczący Sylwester Górny. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję. No tutaj też, no tak jak już wspomniał pan starosta, konsekwencja poprzedniej projektu uchwały. Nie mieliśmy tutaj zastrzeżeń po wyjaśnieniach skarbnika. Jednogłośnie, pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji budżetowej i rewizyjnej pani przewodnicząca Lucja Kotwicka. Proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Pozytywnie zaakceptowaliśmy projekt powyższej uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pani radna Danuta Farniarz, bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, trochę jakby z opóźnieniem podejmę temat, który powinnam chyba poruszyć przy poprzedniej uchwale, bo myślałam, że pan skarbnik zechce rozwinąć temat przesunięcia spłaty kredytu dla Szpitalnego Centrum Medycznego, bo na czas posiedzenia komisji teraz właśnie moją uwagę zaprząta to, że udzielona w 2005 roku pożyczka, kredyt, tak, na kwotę 4 milionów złotych. Ta pożyczka jest spłacana jest do tej pory i z tego, co wiemy od pana sekretarza, tam była jeszcze jakieś przesunięcie w czasie, bo pierwotny termin spłaty to był rok 2015. No i trochę zdziwiłam się na posiedzeniu komisji i to zdziwienie pozwolę sobie teraz też wyrazić, że taki podmiot gospodarczy, jakim jest Szpitalne Centrum Medyczne spółka, prawda, co i rusz wyciąga rękę po pieniądze do z budżetu powiatu. Spodziewam się odpowiedzi takiej jak na komisji, że to majątek gminy, że szpital powiatowy, że całe dobro to właśnie o to dobro szpitala powinniśmy dbać i zgadzam się z tym, ale jednak nurtuje mnie takie pytanie, czy menadżer, jakim jest pani prezes, prawda, nie pomyślała wcześniej, że na oddziale OIOM-u potrzebne są, na ten oddział, na zakup jakiegoś sprzętu potrzebne by było zarezerwowanie jakichś środków, żeby nie było tutaj zagrożenia zamknięcia tego oddziału, a teraz właśnie pod presją tego zamknięcia znowuż jest prośba o jakieś tutaj finansowe wsparcie, tym razem przesunięcie na rok następny dość pokaźnej kwoty, 130 chyba, czy niecałej, 120, blisko 130 tysięcy, no 124 tysięcy tam zresztą jakąś złotych. Proszę panie starosto albo panie skarbniku rozwinąć ten temat, jak długo jeszcze będziemy ułożyć na podmiot, czy finansowo pomagać podmiotowi, który jest podmiotem no, komercyjnym także. I ta komercja nie powinna prowadzić tylko do tego, że dajemy coraz, że szpital, czy pani prezes, czy rada nadzorcza, nie wiem kto to robi, daje coraz wyższe wynagrodzenia pracownikom, sięgające 20 i więcej tysięcy złotych, co zagraża no, finansom szpitalnej spółki, a my na każde zawołanie reagujemy jakby, nie analizując, co szpital zrobił wcześniej właśnie w tym celu, żeby zadbać o ten oddział OIOM-u, intensywnej opieki medycznej.
Dziękuję bardzo pani radnej. Zgłosił się do odpowiedzi, do wyjaśnienia pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Oddaję panu głos, panie starosto, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no myślę, że będziemy bardzo długo wspomagali szpital, ponieważ szpital jest naszą jednostką. Szpital otrzymuje środki finansowe na bieżącą działalność, w związku z tym, jeżeli w trakcie roku danego budżetowego wychodzą różnego rodzaju potrzeby inwestycyjne, czy też czasem wręcz mówimy o starym budynku ratunkowe, no to będziemy wspomagali nasz podmiot i sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy byśmy mieli zaprzestać tego wspomagania. Druga rzecz, wchodzą różnego rodzaju przepisy i niestety dużą bolączką szpitali powiatowych jest to, że traktuje się bardzo często w niektórych zakresach je jako szpitale na równi ze szpitalami specjalistycznymi. No i niestety jest zarządzenie ministra zdrowia, które w kolejnych latach wprowadza pewne rygory dotyczące wyposażenia danych jednostek i do końca tamtego roku należało dokonać zakupów poszczególnych dodatkowych rzeczy na OIOM. Są to łóżka, jeszcze tam dodatkowe rzeczy. I niestety otrzymując mizerne pieniądze z NFZ-u, szpital nie jest w stanie, dostając te pieniądze oczywiście na działalność bieżącą, nie jest w stanie niekiedy dokonać zakupów inwestycyjnych ponad to, co jakie pieniądze otrzymuje. Także no, musimy się do tego przyzwyczaić, tak jak wspomagamy funkcjonowanie basenu, wspomagamy funkcjonowanie naszych jednostek, tak będziemy wspomagali pewnie szpital, dopóki polityka państwa nie zmieni się i nie będzie tych środków więcej, a chociaż wątpię, bo ponieważ problem lecznictwa jest problemem na całym świecie i różnie w różnych krajach to funkcjonuje, ale zawsze jest to bardzo dużo kosztochłonna działalność. Co do pożyczki, to jest prolongata, tak aby na ten rok, gdzie były przeznaczone, znaczy no wiemy, że w tym roku trochę się zmienia finansowanie szpitali. Nie wiemy, jak to będzie do końca wyglądało. Wprowadzane są sieci. Na szczęście w tej sieci jest również szpital goleniowski. Natomiast no, dużą niewiadomą jest to, jak od października, bo bodajże to zostało przesunięte, jak będzie finansowany szpital. Ja przypomnę, że zakupiony został również tomograf. To jest ponad tak naprawdę siły szpitala, w związku z tym no, ta pomoc wydaje mi się, że od właściciela, czyli od powiatu dla naszej jednostki powinna być. Nie mówimy o umorzeniu, tylko o przesunięciu terminu, także tu nie ma jakiegoś zagrożenia, że te pieniądze gdzieś zostaną stracone. Nie wiem, czy pan skarbnik jeszcze coś chciałby do tego?
Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Pan skarbnik chciałby uzupełnić? Nie. Nie widzę. Proszę bardzo. Oddaję pani głos. Proszę bardzo, pani radna, pani nasz.
Do pana skarbnika. Dla pana jest to bezbolesne, tak? Jeśli chodzi o funkcjonowanie budżetu i realizację zaplanowanych zadań, tak?
Dziękuję bardzo. Panie skarbniku, oddaję panu głos. Bardzo proszę. Proszę.
Odpowiadając wprost pani radnej, no muszę stwierdzić, że zawsze każdy pieniądz, który wypływa na inne zadania niż zadania wynikające z naszych zadań statutowych, jest bolesny, bo to jest odprowadzanie pieniędzy do innych celów kosztem realizacji innych. Ten budżet powiatu jest tak skonstruowany, czy dochody powiatu są tak skonstruowane, że generalnie rzecz biorąc mamy bardzo znaczone pieniądze. Nie dostajemy żadnych pieniędzy w związku z tym, że jesteśmy organem prowadzącym dla szpitala, czy organem właścicielskim, tak byśmy to powiedzieli, który ma taką jednostkę, musi ją utrzymywać. I jak wiecie państwo, zmieniła się ustawa, która w ustawie o lecznictwie, tak, dopisano, że jednostki samorządu terytorialnego mogą dopłacać do działalności leczniczej. Jest to oczywiście kolejne działanie, które jest niezgodne z zakresem konstytucyjnym odpowiedzialności, bo my nie odpowiadamy za leczenie, my odpowiadamy za utrzymanie jednostki. Tutaj sprzęt i budynki, jak państwo pamiętacie, ci, którzy byli przy przekształceniu, jest powiatowy. To nie jest sprzęt spółki, a ona pracuje na tym sprzęcie i na naszym budynku. Te zakupy, które dokonuje w ramach wygospodarowanych środków, są ich jakby sprzętem, które amortyzują, i z tego powinni dokonywać zakupów. Ja oczywiście, tak jak mówię, no jest to uszczuplenie budżetu, tylko jaki mamy inny wybór? Tutaj zarząd musi wybierać mniejsze zło i tak je wybrał. No, tak to wygląda. Ja, tak jak mówię, chciałbym, żebyśmy nie musieli dokładać, żeby pieniądze z NFZ-u, które idą na lecznictwo, pokrywały wszystkie koszty funkcjonowania jednostki, a od określenia, czy zarząd spółki prawidłowo dzieli środki, które uzyskuje, no to jest rada nadzorcza. No i tutaj pytanie do rady nadzorczej, ewentualnie do zarządu jako właściciela.
Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Zgłosił się do dyskusji pan Paweł Gulbinowicz, radny. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Proszę.
Panie skarbniku, właściwie w ostatnim zdaniu no właśnie wywołał pan radę nadzorczą do tablicy, ale przecież to pan był, stał jej na jej czele, a strata chociażby, o którym mowa w sprawozdaniu, właśnie dotyczy tego okresu, kiedy pan stał na czele rady nadzorczej i mógł pan na bieżąco kontrolować, że tak powiem, z tytułu prowadzonej funkcji sytuację, zakupy i pomysły pani prezes, więc właściwie miałem o to zapytać przy okazji sprawozdania z działalności zarządu, ale skoro ten wątek tutaj się pojawił w tym momencie, no to właśnie zapytam o to teraz, że no, jest pierwsza strata w 2016 roku i pytanie, bo tu jest koncepcja funkcjonowania szpitala i rozumiem, że ta koncepcja wkrótce powstanie i my jako radni, pytanie, czy zostaniemy z nią zapoznani, bo w pełni się zgadzam z panem wicestarostą, że no to jest nasza jednostka i musimy dokładać, tylko że no, to jest kolejny dowód na to, że my no, post factum dokładamy, że właściwie na poziomie Rady nie wiem, czy zostaniemy zapoznani z koncepcją, czy koncepcja zostanie przedstawiona, natomiast my za rok o tej porze będziemy prolongować spłatę albo będziemy szukać pieniędzy na wyposażenie OIOM-u. To ja tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan Tomasz Kulinicz, starosta. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że to pytanie pana radnego Gubinowicza to było bardziej do mnie niż do pana skarbnika, bo prawda jest taka, że to my dzisiaj jako zarząd podejmujemy decyzje związane z naszą jednostką, a chciałem tylko dopowiedzieć, że, bo tutaj padają słowa, że musimy pod warunkiem, że podejmujemy decyzję, że chcemy, aby ten szpital funkcjonował. Nie jest naszym zadaniem prowadzenie szpitala powiatowego. Kiedyś było to wpisane wprost w ustawę, dzisiaj nie jest to naszym zadaniem. Tak jak mówił pan skarbnik, mienie jest powiatu. Możemy w każdej chwili ten szpital zamknąć, tylko pytanie, czy my tego chcemy. Czy jesteśmy skłonni ponieść taki koszt społeczny, żeby powiedzieć mieszkańcom naszego powiatu, zamykamy szpital powiatowy. Smutne jest to, że NFZ co chwilę obcina kontrakt i to, co mówiła też pani radna, nie jestem w stanie się zgodzić, pani Danuto, jakiś podmiot. Forma, że to jest spółka, to zostało tylko po to zmienione, żeby odpowiedzialność była mniejsza osób zarządzających, czy większa, przepraszam, żebyśmy mieli większą też możliwość ewentualnie wyciągania konsekwencji wobec osób zarządzających. Ale nie da się wyciągnąć z budżetu, który jest obcinany, mówię o budżecie szpitala jako kontrakcie z NFZ-u, środków, skoro ten kontrakt jest zmniejszany. Koszty rosną, a drugie półrocze 2017 roku ma być finansowane na poziomie ryczałtu z 2015. To jest po prostu nierealne. Ale naszym zadaniem Rady Powiatu i Zarządu jest rozmawiać, analizować i być na bieżąco, to co mówił pan radny, żebyśmy nie byli zaskakiwani. I to, o czym jest, co jest wpisane w sprawozdaniu zarządu, bo rozumiem, że pan radny o tym mówi, to jest informacja o tym, że zarząd rozpoczął spotkania z panią prezes, z radą nadzorczą, słysząc, jakie ciekawostki nam rzucają, mówiąc wprost kolokwialnie, rządzący, jakie są propozycje NFZ-u. Dzisiaj nie ma z nami pani prezes, bo jest na spotkaniu, tak jak mówił też pan dyrektor Kazimierz Lembas, jest dzisiaj spotkanie z prezesem NFZ-u nad morzem w Kołobrzegu, gdzie trwa duża dyskusja na temat dalszego funkcjonowania służby zdrowia. My tego nie naprawimy, ale dalej to jest nasz majątek, nasza jednostka. Tam są, tam jest ponad 100 pracowników i przede wszystkim to jest zabezpieczenie podstawowe dla mieszkańców powiatu goleniowskiego. Więc oczywiście, że będziemy z państwem jako z radą o tym rozmawiać, a to spotkanie, które zostało przeprowadzone z panią prezes, ma na celu wypracowanie nawet może czegoś w wersji programu naprawczego. Bo my nie wiemy dzisiaj, a jak będziemy mieli pełną wiedzę na temat finansowania, to też będziemy musieli zobowiązać panią prezes i radę nadzorczą do tego, żeby przygotować ewentualne możliwości cięć, które miały wcześniej miejsce zarządów pana Zbigniewa Mazura jako przewodniczącego, chyba nawet jako prezesa jeszcze tej spółki. I dalej oceniam, że przekształcenie szpitala pozwoliło nam dzisiaj w bezpieczniejszy sposób nim zarządzać. Natomiast nie rozwiązuje to problemu, że jest to nadal nasz szpital. I jeżeli są takie sytuacje, że potrzebujemy go wesprzeć, szukamy formy, nie bezpośrednio pieniężnej, bo też nie o to chodzi, żeby od razu wydatkować środki z budżetu, ale żeby ta spółka jednak ze swoich środków czasowo odłożonych, czy decyzji odłożonej w czasie, jednak próbowała wygenerować. Natomiast jakie będą decyzje rządzących NFZ-u względem funkcjonowania szpitali, bo słyszymy, że wszystkie będą wpisane do sieci szpitali, co nie rozwiązuje żadnych problemów, bo wpisanie szpitala to jest tak naprawdę tylko usankcjonowanie tego, że on może funkcjonować. I co z tego, jak dostanie dużo mniejsze pieniądze, które nie pokryją w tym momencie podstawowych elementów wydatkowania, które są w jednostce. Więc informuję państwa, że będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że przed nami również będzie nawet może jakieś specjalne posiedzenie Rady, żebyśmy porozmawiali o szpitalu w momencie, gdy będzie więcej danych, gdy rządzący coś więcej nam powiedzą. A na dzień dzisiejszy no, uważam, że musimy pomagać w tych miejscach, zapewniając, aby szpital powiatowy w Goleniowie mógł funkcjonować i czy to jest forma spółki, czy to będzie kiedyś SPSP, nie ma to znaczenia. Jest to dzisiaj naszym obowiązkiem, a nie zadaniem, doprowadzić do tego, żeby historycznie powstający kiedyś szpital mógł dalej dzisiaj leczyć naszych pacjentów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Według tych zapowiedzi to ma być dobrze. Od października ma mieć pieniędzy więcej, wszystkiego. Bądźmy takie myśli, a jak to będzie? No jesteśmy przed etapem tych głębokich reform. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zająć głos w tym punkcie? Pan radny Jabłoński, proszę.
Pytanie, czy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia za pracę w tej Radzie? Dziękuję.
Tyle co wiem, to nikt nie otrzymuje pieniędzy. To prawdą jest, panie starosto? Proszę bardzo, pan wicestarosta.
Oczywiście, że otrzymują, ponieważ nikt za darmo w Radzie Nadzorczej, zresztą ja kiedyś prześledziłem też...
Byłem w Radzie, nie dostawałem.
...przepisy. Jest to płatne, no, w szpitalu.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po prostu już wycofuję się ze swoich, bo ja kiedyś byłem w Radzie, ale to było inaczej. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Panie radny, proszę bardzo, za jednym zamachem wszystkie punkty, a nie...
Nie, no to jest ad vocem może. A jakiej wysokości? Bo przecież chyba tutaj nie ma tajemnicy, jeżeli są to członkowie Rady Nadzorczej, którą no, akceptuje powiat. Nie?
Dziękuję panu. A panu staroście oddam głos.
Z tego co pamiętam, no bo tą uchwałę podejmowaliśmy bardzo dawno temu, jest to wskaźnik uzależniony od, nie wiem, średniej, to teraz już nie wiem, czy płacy. Myślę, że odpowiemy na piśmie, jeżeli pan pozwoli, bo co do złotówki nawet nie wiem, ponieważ jest to też co roku waloryzowane.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma dyskusji, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania.
To Marcin wyjeżdżał, nie?
Proszę bardzo, kto z państw panów radnych jest za podjęcie uchwały w tym temacie, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Nie wszyscy oddali głos. Sylwester Górzny, radny, nie wiem dlaczego, czy się pogniewał. Dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie. Na obecnych 16 radnych, jeden się wstrzymał. Na 17, jeden się wstrzymał, 16 za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu, a ja na chwilę oddam głos tu memu zastępcy, panu Marcinowi Podęczakowi. Proszę bardzo, prowadzenie obrad.
Dziękuję, panie przewodniczący. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych. Proszę pana starostę Tomasza Kulinicza o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, ten projekt po uzyskaniu opinii związków zawodowych oraz zachodniopomorskiego kuratora oświaty po raz kolejny trafia pod obrady, wcześniej na poprzedniej sesji jako projekt, który poszedł do uzgodnień, tym razem już jako ostateczne ustalenie sieci szkół publicznych, ponadgimnazjalnych i specjalnych w związku z nowym ustrojem szkolnym. Uspokajając państwa, bo dyskusja również była na komisjach, wszystkie szkoły, które wcześniej były, zostają wpisane do sieci, nie ma tutaj żadnych zmian. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę, jest pani dyrektor Wydziału Oświaty również na sali, udzielimy odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o stanowiska komisji. Pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Nie mieliśmy wątpliwości tutaj przy tym projekcie uchwały. Jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy. Dziękuję.
Dziękuję. W imieniu połączonych komisji, Komisji Budżetu, Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej, pani radna Lucja Kotwicka.
Dziękuję. Również wcześniej już mieliśmy do czynienia z tym projektem uchwały i teraz bez żadnych uwag zaopiniowaliśmy go pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 17 radnych głosowało 16 radnych za, jeden nieobecny, niegłosujący. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim 3. Proszę, pan starosta Tomasz Kulinicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, dwa te projekty, jeden i drugi, dotyczą możliwości pozyskania i przystąpienia do projektu, do systemowego projektu przez nasz Urząd Pracy. Oba te projekty były omawiane na komisji, już tak mówię troszkę en bloc. Pan skarbnik wyjaśnił, czego one dotyczą, jakie są pewne zagrożenia. Ja jestem po rozmowie z panią dyrektor Urzędu Pracy. Dzisiaj nie może być z nami, bo ma swoją sesję w Radzie Gminy Osina, no, ale mówiła, że przygotowują się do tego, jest to dla nich kolejne zadanie, kolejny projekt, więc nie widzą tutaj zagrożeń, abyśmy nie martwili się też jako Rada o ewentualne zobowiązania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o stanowiska komisji. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, pan Sylwester Górzny.
Nie mieliśmy wątpliwości, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o stanowisko przewodniczącą w imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej panią radną Lucję Kotwicką.
Dziękuję. My również pozytywnie zaopiniowaliśmy oba projekty uchwał, z tym, że dyskusja rozwinęła się nad paragrafem drugim właśnie dotyczącym ewentualnych zobowiązań, ale przyjęliśmy pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Zgłosił się pan radny Jerzy Jabłoński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, mnie również pewne wątpliwości tutaj się nasuwają odnośnie tego punktu drugiego. Nie byłem na komisji, więc nie znam uzasadnienia, dlaczego w razie, gdyby nastąpiły jakieś nieprawidłowości wydatkowaniu środków, powiat zobowiązuje się do pokrywania tych należności. I bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego, bo nie miałem okazji wcześniej się z tym zapoznać.
Dziękuję. Zgłosił się do odpowiedzi pan skarbnik powiatu Zbigniew Mazur. Bardzo proszę, oddaję panie skarbniku głos.
Generalnie rzecz biorąc, środki, które idą na ten program, idą przez Fundusz Pracy, przez rachunek Funduszu Pracy, który nie jest rachunkiem powiatowym. Niemniej jednak pracownicy, którzy będą odpowiadać za realizację tego projektu, są pracownikami jednostki samorządu terytorialnego, a beneficjentem jako takim może być tylko jednostka prawna, jaką jest samorząd. W związku z tym, że w umowach jest zawarty punkt dotyczący odpowiedzialności za błędy, żebym mógł podbić taką umowę, czyli udzielić kontrasygnaty, muszę mieć zgodę Rady na to, że ewentualnie tak, pokryjemy te straty, oddamy te pieniądze, które zostały wydane niewłaściwie lub z naruszeniem przepisów prawa, bo tak są skonstruowane te umowy. To w skrócie, tak, czyli my nie jesteśmy odpowiedzialni, tylko może ubiegać się o to Powiatowy Urząd Pracy, ale Powiatowy Urząd Pracy nie ma osobowości prawnej, w związku z tym nie może stanąć do umowy. Stroną w tym wypadku jest powiat, który odpowiada swoim majątkiem za błędy popełnione przez jego pracowników. O tak bym powiedział w skrócie.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny Jerzy Jabłoński zabierze głos.
Rozumiem, natomiast ma pan, no, należy mieć, że tak powiem, nadzieję, że błędów nie będzie, bo jak będą, to niestety będziemy podejmować uchwałę o dofinansowaniu tego projektu. O zwrocie.
Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych? Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim 3? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Pan zamienił kartę?
Nie ma znaczenia. Tu na górze.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 17 radnych 16 głosowało za, jeden radny niegłosujący, nieobecny. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim 3. Czy ktoś w imieniu zarządu chciałby zabrać w tym punkcie głos? Pan starosta Tomasz, wicestarosta Tomasz Stanisławski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to już Pan Starosta mówił też o tym projekcie. Podobny projekt też z takim podobnym paragrafem drugim, także też były emocje i zapytania co do tego paragrafu, ale gdyby były jeszcze pytania konkretnie do tego projektu, to bardzo proszę, dziękuję.
Dziękuję. Proszę o stanowiska komisji w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, Pan Przewodniczący Sylwester Głużny, bardzo proszę.
Te pytania rzeczywiście padały na komisji, Pan Skarbnik wyjaśniał, podobnie zresztą jak dzisiaj, i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy. Dziękuję.
Dziękuję. W imieniu połączonych komisji, Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej, Pani Lucja Kotwicka, proszę bardzo.
My również pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i na rynku pracy w powiecie goleniowskim 3, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Liczba obecnych 17 radnych, za 17. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 19 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę o omówienie pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pawła Gulbinowicza.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna na swoim ostatnim wtorkowym posiedzeniu rozpatrzyła jedną skargę. W największym uproszczeniu powiem, że komisja już zajmowała się tym tematem, bo skarga dotyczy, najprościej rzecz ujmując, zarzut czyniony staroście, że nic nie robi, aby powietrze w Goleniowie było czystsze. Jak Państwo pamiętają, rozpatrywaliśmy już chyba bodajże dwukrotnie skargę w tym zakresie i tym razem ten sam mieszkaniec skargę ponowił. No, nie wskazał przy tym żadnych nowych okoliczności w tej sprawie. Zatem podtrzymaliśmy jako komisja swoje stanowisko w tym zakresie i takie i podjęcie uchwały w takim stanowisku przedkładamy Wysokiej Radzie. Zatem wnoszę o podjęcie uchwały, jak powiedziałem wcześniej. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Zgłosiła się pani radna Danuta Faryniarz. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie przewodniczący komisji, mam pytanie, czy rozpatrując skargę, komisja wzięła pod uwagę istnienie bądź nieistnienie programu ochrony środowiska powiatu goleniowskiego, który to dokument jest dokumentem obligatoryjnym i być może w jego treści, z jego treści można by nawiązać do odpowiedzi skarżącego w sprawie zanieczyszczania powietrza. Myślę, no, że nie będę udzielała odpowiedzi, jeśli będzie miał pan problem z tym programem, to ja mam tu odpowiedź na interpelację i służę pomocą. Dziękuję.
Dziękuję. Zgłosił się pan radny Paweł Gulbinowicz. Bardzo proszę.
Droga pani radna Danuto, jeżeli tak się mogę zwrócić do pani. Rozpatrując tę skargę, istotnie zrobiliśmy to bez analizy treści programu, o którym pani mówi. Opieraliśmy się na naszym doświadczeniu życiowym i naszym odczuciu w kwestii powietrza, jaką każdy z członków naszej komisji miał. Robi się coraz cieplej, więc to powietrze jest coraz czystsze. Natomiast abstrahując od programu, no, powiem przewrotnie, odpowiadając też nieco przewrotnie, że skarżący żadnych nowych badań do swojej skargi nie dołączył i nie wykazał w żaden sposób, że nie najgorsze chyba powietrze w naszym mieście uległo pogorszeniu. Zatem z uwagi na te okoliczności, tutaj też zapoznając się z wnikliwą i szczegółową opinią radcy prawnego, który uczestniczył w pracach naszej komisji, rekomendujemy Wysokiej Radzie przyjęcie takiego stanowiska, jak powiedziałem. Ale oczywiście spodziewamy się ponowień skarg w tej kwestii, bo skarżący jest tutaj bardzo konsekwentny w tych środowiskowych tematach i wtedy być może rzeczywiście komisja zwróci uwagę na dokument, o którym pani mówi i rozpatrując kolejną tego typu skargę, zapozna się przed rozpatrzeniem z tym dokumentem. Dziękuję.
Dziękuję. Zgłosiła się pani radna Danuta Faryniarz. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący Gulbinowicz, dziękuję za tak przyjazną odpowiedź, podejście do mojej osoby. I tak powiem, w odpowiedzi na zapytania dotyczące programów z zakresu gospodarki odpadami, z zakresu ochrony środowiska, no uzyskałam odpowiedź taką, że obowiązek dokonania, to o czym wiedziałam, że taki program powinien być, funkcjonować i być realizowany. Natomiast no tak się składa, że to co jest, to jest już mocno przebrzmiałe i zdezaktualizowane. I wkrótce zostaną złożone wyjaśnienia w zakresie braku sprawozdań tego programu. Niezwłocznie, kiedy ze zwolnienia chorobowego powróci poprzedni dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, bo obecnie funkcję dyrektora pełni bo poprzedni dyrektor obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w wydziale, ale złoży wyjaśnienia jako były dyrektor. Także liczmy na to, że skarżący szybko nie będzie wnosił o ponowne rozpatrzenie spraw związanych z powietrzem, zanieczyszczeniem powietrza i że ten program ochrony środowiska powstanie, zostanie opracowany i że Rada Powiatu będzie miała okazję ten program zatwierdzić, bo to jest także ustawowy obowiązek.
Dziękuję. Momencik, oddam najpierw głos panu Gulbinowiczowi, zaraz przełączę panią. Proszę bardzo i teraz...
Jeśli mogłabym teraz pana starostę uczynić adresatem tego pytania, w sprawie zmian w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i w sprawie braku programów właściwych i obowiązujących, nałożonych ustawą.
Dziękuję. Zgłosił się pan Paweł Gulbinowicz. Bardzo proszę.
Znaczy ten ostatni wątek jest jakby tutaj trochę poza punktem, pani radna, natomiast ja tylko dopowiem, bo skarżący również swoją skargę skierował do gminy Goleniów. Skarży się również w tym samym zakresie na burmistrza. Nie wiem, czy skarga, przyznam szczerze, była już rozpatrywana przez komisję rewizyjną gminy Goleniów, natomiast no, takim też głosem, że skarżący mieszka na ulicy Kruczkowskiego i być może też to jest taki asumpt do tego, że gmina zleciła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej analizę w tam na tamtym obszarze możliwości podłączenia się do sieci miejskiej, co myślę, że jakby się stało faktem, myślę, że jeszcze bardziej sprawiłoby, żeby powietrze w tamtym obszarze było czystsze i wtedy już te dolegliwości, o których skarżący mówi, mogłyby ustąpić. To jeszcze tyle tytułem do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę panią radną Danutę Faryniarz o zabranie głosu.
Panie przewodniczący Gulbinowicz, proszę kontynuować procedurę rozpatrywania skargi.
Dziękuję. Lista mówców się wyczerpała. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 16 radnych za 15 oddało głos, jeden radny nieobecny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Za dobre prowadzenie jest prawne. Bardzo niewolnie.
Dziękuję memu zastępcy. Myślę, że miał dobry debiut. Będziemy tak co sesję zmieniać trochę, żeby nam się dobrze toczyło. Dziękuję, panie Marcinie. Przystępujemy do następnego punktu, punkt 20, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Temat omówi pan starosta Tomasz Kolinicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zwyczajowo nie będę odczytywał sprawozdania. Bardzo bym prosił w przypadku pewnych wątpliwości o podawanie numeru strony oraz punktu i miałbym prośbę, panie przewodniczący, byśmy mogli odpowiadać na pytania po każdym z radnych, żeby nie było tak, że kilku radnych zadaje pytania, bo później gdzieś te odpowiedzi mogą, czy ewentualne pytania mogą umknąć, żeby po każdej osobie, żebym mógł ewentualnie z moimi służbami udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos zabierze pan Sylwester Górzny. Bardzo proszę. Poczekaj, panie radny, już włączyłem. Proszę.
Dziękuję. Na stronie trzeciej, tam w punkcie 9. Jak zacytuję ten, po uchwalenie regulaminu organizacyjnego starostwa, uchwała podjęta w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy w strukturach starostwa, stanowiska do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, osoba pełniąca funkcję powiatowego koordynatora. Na czym ta praca ma polegać? Kto to jest? Przy jakim to wydziale funkcjonuje? Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Głos ma pani radna Chodyko Teresa. Bardzo proszę.
No, dziękuję bardzo, bo mój przedmówca zadał pytanie, które chciałam zadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan starosta jako priorytet. Bardzo proszę. Proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o zaproponowaniu zarządowi, czy podjąłem decyzję o zatrudnieniu i tutaj jakby konsekwencją jest zmiana regulaminu organizacyjnego. Z uwagi na fakt, że nasze jednostki w mojej ocenie w bardzo zbyt małym stopniu angażowały się w pozyskiwanie środków, a wynika to też również z tego, co jest wynikiem późniejszych odpowiedzi, że nie wszystkie jednostki miały takich specjalistów do pozyskiwania środków. Nie chcę teraz mówić, które były lepsze, które gorsze. Uznałem i zarząd to zaakceptował, że warto zatrudnić osobę
rozpisać konkurs i w drodze konkursu wyłonić osobę, która mając duże doświadczenie i możliwe do wykazania pozyskanie środków, pomoże naszym jednostkom. I tu nie mówię tylko o szkołach, mówię o wszystkich jednostkach, również o Urzędzie Pracy, o PCPR-ze, o Domu Pomocy Społecznej i wszystkich naszych jednostkach oświatowych oraz również o wydziałach starostwa. Pomoże w, po pierwsze, we wskazaniu, gdzie są możliwe najbliższe konkursy i gdzie jest możliwe pozyskiwanie tych środków. Następnie pomoże rozliczyć jednostki, które pozyskują, a które nie i dlaczego. Bo mamy takie informacje i sygnały, że część konkursów przeszła nam koło nosa i nasze jednostki z tego nie korzystały. I trzecia sprawa, pomoże również szkołom, które mają problemy w pisaniu tych wniosków, w ich ewentualnym napisaniu. Ale nie chodziło tutaj o to, żeby ta pani, bo to jest pani Jowita Pawlak, została wyłoniona w drodze konkursu jako jedna z dwóch kandydatek, które złożyły swoje kandydatury, natomiast jako jedyna, która przystąpiła do drugiej części konkursu. I założenie jest takie, że nie będzie pisała za te szkoły, tylko będzie wspomagała w pisaniu, w takim jakby no, bardziej koordynowaniu. Jeżeli byłyby szczegółowe jakieś dodatkowe problemy, to też będzie służyła, natomiast nie chodziło tutaj o to, żeby wykonała wszystko za jednostki, za starostwo, tylko żeby pokazywała, gdzie można i dokonywała oceny, gdzie korzystamy, a gdzie nie. No i muszę przyznać, że jest to osoba, która jest, nie jest pod żadnym wydziałem, jest samodzielnym stanowiskiem. Oprócz tego jest członkiem Komisji do Spraw Pozyskiwania Środków, gdzie pan Andrzej Siwy jako etatowy członek zarządu jest jej przewodniczącym. W skład tej komisji wchodzi wicestarosta, skarbnik, pani sekretarz, dyrektorzy wydziałów i ta komisja ocenia każdy wniosek, który z jednostki czy z wydziału wpływa i później zarząd wyraża zgodę na jego o aplikowanie o te środki. Więc myślę, że to jest taki dobry, zamknięty w końcu system współpracy przy pozyskiwaniu środków, a przed nami mnóstwo konkursów. I to też będzie taka informacja dla zarządu bardzo rzetelna, które jednostki, jak i w jakim stopniu korzystają z tych środków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Zgłosił się pan radny Czesław Siłek. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie radny.
Kochany panie przewodniczący.
To mi się podoba.
Strona 11, punkt 3. Zarząd podjął stanowisko o dofinansowaniu ogrzewania w Maszewie. Mi chodzi o co innego. W związku z tym, że ubiegała się gmina Maszewo, miała być policja, nie ma policji, by wróciła do macierzy, gdzie była. Czy zainteresowana jest szkoła, czy jaki stan dalszy tego budynku? Co z nim będzie się działo?
Budynek, uważam, ten po szkole?
Nie, ten, gdzie był internat i później, znaczy była policja i opieka społeczna. To jest jedno pytanie. Co z tym, jaka kolej rzeczy? I druga. Dokonano wyboru na stronie 9, punkt 11. Nagle słyszę, zarząd powiatu, mam sygnał o naruszenie przepisów kartę nauczyciela, kodeks pracy. Niepokoi mnie nabór nowych ludzi, nowej siły i kompetencji, podejrzewam, bo za tym powinno iść. I nagle pachnie mi aferą, czy być może tak groźnie to bliżej chciałbym informację, ja przynajmniej dowiedzieć, o co tu chodzi. Przepraszam, w tym punkcie 11, bo on jest tak zbyt lakoniczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie radny. Głos, pan starosta jako priorytet, bardzo proszę. Panie starosto.
Tak, panie przewodniczący, ja wcześniej prosiłem, tylko trwała pewna dyskusja w prezydium, żeby po każdym z mówców móc odpowiedzieć, to będzie prostsze dla mnie, żeby pewnych wątków nie pominąć.
Jak naciśnie pan priorytet, zawsze będzie pan pierwszy. Priorytet
dokładnie i będę pierwszy. Odpowiadając panu Czesławowi, więc jeżeli chodzi o budynek na szkolnej, to jest budynek również, w którym znajdowały się warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Bodajże miesiąc temu dopiero gmina Maszewo opuściła, bo tu gmina była stroną dla nas, opuściła ten budynek, czyli policja i OPS wyprowadziło się. Natomiast na tą chwilę nie mamy, że tak powiem, my jako zarząd pomysłu na to. Pojawiały się takie sygnały, żeby może spróbować to sprzedać. Natomiast też mamy pismo z Izby Rzemieślniczej, która cały czas poszukuje, nawet w zeszłym tygodniu byłem na walnym zebraniu cechu w Nowogardzie, gdzie również był przewodniczący izby pan Jefremienko i rozmawialiśmy dużo też o naszym szkolnictwie zawodowym, o współpracy, o szkole w Maszewie. Oni dalej poszukują możliwości aplikowania o środki, by móc jako izba wyremontować to na potrzeby internatu. Więc na tą chwilę prosili, jeżeli jest taka możliwość, żeby, no co prawda, jeżeli zarząd podejmie decyzję, to oni zrozumieją, że będzie decyzja o sprzedaży i nie ma tematu. Natomiast mają duże jakby plany dotyczące szkoły w Maszewie i myślą o tym, by ten budynek w ramach środków zewnętrznych wyremontować na potrzeby internatu, więc czekamy też na odpowiedź izby. Jeżeli chodzi o ten drugie pytanie pana radnego Siwka, no szanowni państwo, no dochodzą, no nie ma znaczenia, czy ktoś jest dyrektorem z dłuższym stażem, czy z krótszym. Jeżeli mamy informacje o tym, że zostały naruszone pewne przepisy, a w tym samym czasie był pan audytor na kontroli, no to zleciliśmy rozszerzenie tej kontroli, by zbadał ewentualnie te sprawy i na tą chwilę, nie wiem, jest pani dyrektor Wydziału Oświaty, czy już mamy, ale myślę, że lepiej by było odpowiedzieć na piśmie, jak przygotujemy całą analizę tego tematu, bo temat jest jeszcze badany.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Pani radna Teresa Chodyko, bardzo proszę. Proszę.
Panie przewodniczący, ja bym chciała jeszcze powrócić właśnie do pytania w temacie pozyskiwania środków zewnętrznych, bo tutaj została wymieniona, pan starosta wymienił osobę, która będzie pełniła tą funkcję, to pani Pawlak. I ja chciałabym dowiedzieć się, jakie ta pani ma doświadczenie w tym temacie, bo to jest bardzo ważne zadanie. I słyszałam właśnie, że w Nowogardzie już pracowała trochę, w tym temacie i za wiele nie zrobiła. Ciekawe, czy ta osoba sobie poradzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze raz pani starosto, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowna pani radna, no nie wiem, co pani od kogo usłyszała. Ja bazuję na tym, co zostało złożone do postępowania konkursowego. Pani Jowita wykazała w swoim CV kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, kwoty rzędu kilku milionów złotych, więc to są elementy, o których jakby nie dyskutowałem, bo zostało to złożone jako życiorys z podanymi dokumentami dodatkowymi. No i chyba tyle w tej sprawie. No, była komisja konkursowa, która stwierdziła, że pani Jowita spełnia wymogi stawiane przez nas i widzimy po miesiącu pracy, bo pani wspomniała, że będzie, ta pani już pracuje, jutro będzie równy miesiąc i tutaj myślę, że może potwierdzić to, czy pan wicestarosta, czy skarbnik, a przede wszystkim przewodniczący komisji, że naprawdę ruszyło to, jak to się mówi kolokwialnie, z kopyta. Widzimy, że duży jest progres tego tematu. No i tyle, myślę. Dziękuję bardzo.
Osobiście też znam tą panią i muszę powiedzieć, że bardzo dużo środków pozyskiwała. Pan radny Paweł Głubinowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Strona 17, punkt 7 i 8. Generalnie punkt 7 opis problemu, punkt 8 odpowiedź na opis problemu i pytanie, jaka ona jest, tak króciutko może.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta.
Odpowiedź dotycząca wprowadzenia skrzyżowania o ruchu okrężnym na ulicy Szczecińskiej, Sportowej i Lipowej jest taka, że burmistrz rozważy tą możliwość w roku przyszłym po wcześniejszym wykonaniu dokumentacji. Tak wygląda odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze ma pytania odnośnie sprawozdania? Jeżeli nie, to zamykam ten punkt. Przystępujemy do punktu następnego. Proszę bardzo. Informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Wysoka Rado, chciałem przypomnieć o składanych oświadczeniach. Rozpoczyna się miesiąc kwiecień, a więc bardzo bym prosił, żeby to dotrzymać te terminy. O prawidłowym wypełnianiu tych wszystkich pozycji, które są w tych oświadczeniach, bo jak wiecie, zawsze się coś tam znajdzie, mi się też ostatnio trafiło, a więc chodzi o termin i o prawidłowe wypełnienie. Wpłynęła do nas skarga mieszkańców wsi Krepsko, którzy proszą, żeby odczytać to na posiedzeniu Rady. Oczywiście trafiło to do starosty Goleniowskiego, do nas do wiadomości, ale również o to, żeby je przeczytać. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o co niniejszym czynie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wymianę nawierzchni na drodze powiatowej w miejscowości Krebsko przy ulicy Szkolnej. Jest to główna droga prowadząca do centrum naszej miejscowości, a także łącząca naszą wioskę z miejscowością Miękowo. Stan tej drogi jest fatalny. Liczne dziury, zagłębienia, wyboje, a remonty cząstkowe dają efekt tylko na kilka dni, po czym znowu jest to samo. Jakiś czas temu dzięki naszemu mieszkańcowi interwencji został usunięty gryz z poboczy, który zwężał już tą drogę do połowy, za co z góry dziękujemy. Następny aspekt jest taki, że drogą tą dowożone są dzieci do szkoły, położona jest straż pożarna, euroboisko, jak i sala gimnastyczna, która w ciągu dnia służy dzieciom naszej szkoły, a w godzinach popołudniowych wynajmują mieszkańcy naszej gminy. Ciężko w tym miejscu nie wspomnieć o braku chodnika czy braku parkingu przed szkołą, co tylko prosi się o wypadek. Czujemy się, jakby się o nas zapomniało, jakbyśmy byli gdzieś na skraju naszego kraju, gdzie już nikt nie zagląda i nie zajeżdża, a jest odwrotnie. Jesteśmy miejscowością położoną niedaleko miasta Goleniów, gdzie mieszkańcy cały czas przybywa. Budownictwo prężnie kwitnie, powstaje coraz więcej zakładów pracy. Obecny stan tej drogi naraża nas nie tylko na kosztowne naprawy samochodów, ale również stanowi realne zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. Mamy już dosyć codziennej jazdy i wymieniania powstałych tam dziur, mijania pieszych, by nie ochlapać ich wodą zalegającą w kałużach czy na poboczu drogi. Prosimy także o odczytanie naszej prośby na sesji Rady Powiatu, by uświadomić radnych o naszym problemie i mam nadzieję, że potraktujecie nas poważnie, a odcinek tego asfaltu zostanie wymieniony w najbliższym czasie, za co z góry dziękujemy. I tu była podpisy mieszkańców tej miejscowości. Tak ostatnio żeśmy rozmawiali, chyba znowu musi się komisja wybrać w teren, przeanalizować stan dróg, jaki jest, bo po zimie to trzeba powiedzieć, że szereg dróg tych tam uboczu na skraju to często przypomina ser szwajcarski, ale to wymaga i tak ogromnych pieniędzy, żeby to wszystko zrobić. Z mojej strony, jak powiedziałem, wpłynęły ta jedna skarga wpłynęła, którą Państwu przeczytałem i jeszcze raz proszę o to, żebyśmy w terminie złożyli oświadczenia majątkowe. Jesteśmy w punkcie 20, chyba że są pytania do mnie. Jeżeli nie ma, przystępujemy do realizacji punktu 23, interpelacje, wolne wnioski. 23, a to może coś tutaj jest zrobione, no dobrze. No to ja tu mam gdzieś zrobione. 22, interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych, lista oczekujących jest duża. Głos zgłosił się pan radny Krzysztof Wasiłek. Bardzo proszę, oddaję panie radny panu głos. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście wiosna za oknem, temat drogowy dość obszerny, który przygotowałem. Zacznę od drogi wojewódzkiej 143 na odcinku Przemocze Maszewa, konkretnie chodzi o odcinek Przemocze Rożnowo. Droga jest w fatalnym stanie. Ja składam już trzecią interpelację i proszę o skierowanie jej do marszałka województwa. Do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że z tym Urząd Marszałkowski postara się w tym roku coś zrobić. Drugi temat to jest droga Stepnica-Czarnocin. W planie na rok 2017 jest wykonanie dokumentacji. Chciałbym informacji na piśmie, na jakim etapie jesteśmy z dokumentacją i kiedy ona definitywnie czasowo będzie zrealizowana. Kolejna sprawa drogowa to jest droga Goleniów-Przemocze. Droga 0710Z, droga powiatowa. Kolejną interpelację składam i proszę o rzetelne podejście do tego, ponieważ ta droga nie ma oznakowań poziomych. Przypomnę, jest to droga łącząca powiat goleniowski z powiatem stargardzkim. Powiem tak, że sąsiedzi nasi już odświeżyli znaki poziome na jezdni, myślę o powiecie stargardzkim. I prosiłbym, żeby ten temat też został załatwiony, ponieważ no jest to oczekiwanie mieszkańców miejscowości leżących przy tej drodze, ale myślę, że droga jest ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym dwa powiaty. Kolejny temat to jest gmina Stepnica. Dziękuję, rzeczywiście piękny most powstał na naszej rzece Gowienicy. Jest on użytkowany, mieszkańcy są zadowoleni, natomiast w części przylegającej, jezdni przylegającej do mostu zebrana jest nawierzchnia. Natomiast pozostałość zostawiona no jest poszerzenie jezdni przy moście. Także prośba, żeby spróbować usunąć pobocze z tej drogi i jednocześnie naprawić nawierzchnię tej drogi, ponieważ też rzeczywiście jest zniszczona po zimie. Pewnie będzie wykorzystywana też w okresie letnim jako droga alternatywna nad morze. Sprawa kolejna to jest drzewo w miejscowości Widzeńsko. Wiem, że decyzję o wycince drzewa gmina Stepnica przesłała już do starostwa. Jest to drzewo rosnące przy świetlicy, stwarza zagrożenie, także prosiłbym, żeby tym tematem też się zająć. I oczywiście kolejna sprawa, droga między Widzeńskiem a Zielonczynem, też droga wymagająca naprawy nawierzchni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze teraz pan radny Bogusław Groć. Proszę bardzo. Groć. Proszę bardzo, panie radny Groć.
Panie przewodniczący, panie starosto, kontynuując wątek drogowy, to chciałbym zgłosić na prośbę radnej z gminy Osina, która, właściwie to nie wiem, czy to jest interpelacja, bardziej chyba prośba, odnośnie naprawy dwóch dróg powiatowych. Przede wszystkim drogi prowadzącej z Krzywic do Osiny. Droga wygląda jak szwajcarski ser, wymaga uzupełnienia ubytków. Ta droga była remontowana, w zasadzie te ubytki to były uzupełniane w grudniu ubiegłego roku, ale nie wiem, czy powstały nowe dziury, czy te ubytki wypadły. I druga droga, droga z Krzywic do Przypulska, jest to droga o nawierzchni żużlowej, również wymaga wyrównania i uzupełnienia ubytków. I jeszcze przy okazji chciałbym zapytać, czy ruszyła pełną parą budowa drogi krajowej, drogi ekspresowej z Goleniowa na Nowogard. Chciałbym zapytać, czy na okres realizacji inwestycji drogowej Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z Budimexem w zakresie użytkowania dróg będących w zarządzie powiatu, czy też takich ograniczeń w zasadzie nie musi być, bo to jest droga jednak publiczna, tak? Jeśli takie porozumienie było zawarte, to które drogi powiatowe będą wykorzystywane przez Budimex jako drogi dojazdowe związane z inwestycją i czy porozumienie zabezpiecza interes powiatu, a przede wszystkim czy gwarantuje naprawę ewentualnych zniszczeń w tych drogach. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że na odcinku 20-kilometrowej inwestycji jest 5 zjazdów na terenie tylko gminy Osina na drogi powiatowe. W miejscowości Bodzęcin, Krzywice, Węgorza, Kikorze i Kościuszki. To tyle.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pani radna Beata Baryluk-Starczewska. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję bardzo, proszę. Panie przewodniczący. Drodzy państwo, zobaczcie, cały czas mówimy o drogach. Ja się identyfikuję z mieszkańcami, którzy w desperacji przysłali do nas to pismo. W podobnej sytuacji są mieszkańcy Mostów, teraz już Danowa, gdzie odbył się remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Taki mój apel do państwa. Zróbmy wszystko, żeby w tym ograniczonym budżecie gros środków mogło być przeznaczone na drogi, tak? Zobaczcie państwo, my wszyscy zbieramy cięgi od mieszkańców, od sołtysów, prośby, groźby. Ja sama się z tym bardzo często spotykam, tak? Kiedy naprawicie naszą drogę? Ja również przyjechałam dzisiaj do państwa, panie przewodniczący, panie
starosto. Do nas, przepraszam, do nas. Jesteśmy razem.
Z tematami drogowymi, tak? Droga w Mostach jest praktycznie nieprzejezdna. Nie ma 20 metrów na całej szerokości drogi, które nie byłyby łatane, dziurawe, część tych zaklejonych dziur jest znowu odklejone. Także proszę, zróbmy wszystko, żebyśmy się czuli bezpiecznie w naszych miejscowościach. W związku z tym wnoszę o usunięcie ubytków na drodze powiatowej w miejscowości Mosty w kierunku jednostki wojskowej. Tak? To jest ten odcinek, o którym mówiłam, na którym nie ma 20 metrów drogi całej, nieuszkodzonej. Następnie od Krzyżówki w kierunku Danowa, przy przedszkolu, rodzice skarżą się, że boją się, zjeżdżają na przeciwny pas jezdni, bo boją się, że urwą koło w samochodzie, tak? W kierunku Danowa jest taka sama sytuacja i z Mostów do Burowa. To są bardzo pilne potrzeby zgłaszane do mnie praktycznie na teraz, na już, tak? Także jeszcze raz proszę, skupmy się na tym, żebyśmy zostawili po sobie jakąś schedę, tak? Żeby te drogi, przynajmniej niektóre, były bezpieczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani radny. Głos zabierze pani Teresa Chodyko. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Dobrze. Kontynuuję temat drogowy. Więc proszę o uzupełnienie dziur na drodze przebiegającej przez Białun, bo jest dziura na dziurze, a ruch jest teraz duży, ponieważ jest miękowo odcięte od wyjazdu, prawda, do Goleniowa, więc ruch się przeniósł tutaj na część tutaj Białun, Żółwia Błoć i do Goleniowa. Następnie proszę o oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze w miejscowości Żółwia Błoć, to jest przy wyjeździe Żółwie Błoci, w kierunku Niewiadowo. Jest to taki rów nie głęboki, ale jak były opady większe deszczu, jest on właśnie nieoczyszczony, to woda się przelewała z jednej strony na drugą stronę drogi. Następnie mam pytanie, kiedy mieszkańcy powiatu goleniowskiego będą mogli korzystać z tomografu komputerowego, który dysponuje Szpital Powiatowy w ramach Funduszu Zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani radny. Głos zabierze pani radna Danuta Faryniarz. Bardzo proszę. Proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, temat nie drogowy, tylko poboczy drogowych. Chciałem zapytać, kiedy zostanie uprzątnięte tak zwane pobojowisko po budowie drogi i ścieżki rowerowej na ulicy Nowogardzkiej za przejazdem po prawej stronie, gdzie od dawna leżą zwały ziemi, elementów budowlanych, szlaki, korzenie. No, jest to okropny widok dla przejeżdżających, przechodzących tamtędy. Myślę, że najwyższy czas, żeby firma remontująca została zobligowana do wywiezienia tego, co pozostało po budowie drogi i ścieżki rowerowej. No właśnie, dobrze, że patrzę, czy jeszcze po mnie ktoś będzie mówił, bo to, co teraz chcę powiedzieć, to będzie niemiłe i nie chciałabym, żeby było powiedziane właśnie w ostatniej kolejności, żebyśmy nie wyszli tutaj stąd z taką w niemiłym nastroju. Więc tak, panie przewodniczący, po raz kolejny zwracam uwagę na nierzetelne wywiązywanie się z obowiązków przez poszczególnych pracowników starostwa, a dzisiaj no niestety muszę chyba także kolejny raz uwagę skierować w stronę pani sekretarz powiatu. Na sesji, która odbyła się 9 lutego, nie tak dawno, no nie 8 lutego, bo mnie 8 lutego nie było tutaj, tak jak pani tam pisze w odpowiedziach, zwróciłam uwagę na nieprawidłowości dotyczące regulaminu organizacyjnego starostwa i uchwały w sprawie uchwalenia podjętej przez zarząd 30 grudnia 2016 roku tego regulaminu. Przypomnę, po roku i 9 miesiącach od wydania przez wojewodę i Najwyższą Izbę Kontroli zaleceń pokontrolnych. W ostatnim dniu kończącego się minionego roku taka uchwała została podjęta. Ja wówczas zwróciłam uwagę na kilka rzeczy, między innymi na błędną podstawę prawną, brak uzasadnienia w przedmiotowej uchwale, błędy w regulaminie, na przykład pominięcie tam paragrafu numer 16. I oto czekałam, ciesząc się już na odpowiedź, że tak, że błąd został wyeliminowany, podstawa prawna została naprawiona, podana została właściwa. Otóż nie, wyjaśnił pani sekretarz, jest tak, że podtrzymuje ona podstawę prawną, a ja podtrzymuję uwagę o tym, że ona jest błędna.
Uważam, że pani sekretarz nie zadała sobie trudu zweryfikowania regulacji prawnych, trwa w błędzie, wprowadza mnie i innych w błąd. Uważam, że najwyższa pora przyjąć do wiadomości, że zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, po wejściu w życie tej nowelizacji konieczne jest uwzględnianie w podstawie prawnej nowego artykułu 32 ust. 2 punkt 6, jak wskazano w piśmiennictwie dotyczącym obowiązującego prawa. Pani sekretarz, pracując czy przygotowując materiały zarządowi powiatu, za pierwszym razem w grudniu podaje jakąś tam podstawę niewłaściwą. Teraz się okazuje, że jest uchwała o nowym regulaminie, jeszcze inna podstawa prawna, za każdym razem zła. Upieram się przy tym, wyczytawszy wszystko, co można na ten temat, że obowiązującą podstawą prawną jest artykuł 32 ust. 2 punkt 6. I podsumuję to. Myślę, że to jest wstyd, duży wstyd, że w starostwie, które zatrudnia 3-4 prawników, nie wiem, może to jeszcze mało, oraz osoby legitymujące się wykształceniem prawniczym, a zatrudnione na różnych stanowiskach, dopuszczają się rażących błędów z dziedziny prawa. A wskazuje je kto? Ja, osoba, która nie ma prawniczego wykształcenia, tylko po prostu staram się wykonywać swoje obowiązki jak najrzetelniej. Następna uwaga dotyczy wyjaśnienia, cytuję, że nie ma obowiązku umieszczania uzasadnień w uchwałach zarządu powiatu. Niemniej jednak dobrą praktyką jest czynienie tego, stąd nowa uchwała z dnia 8 lutego 2017 roku zawiera takie uzasadnienie. No, trzeba było mocno tutaj się zastanowić właśnie, że czego dotyczy ta uchwała, bo ta odpowiedź taka zdawkowa, taka, no żeby coś tam było, prawda? Więc nie ma obowiązku. Sprawdziłam w statucie, w naszym statucie istotnie odnośnie uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu jest obowiązek zawierania tego uzasadnienia. W przypadku zarządu no, takiego zapisu nie ma, więc myślę, że pani sekretarz w tej mierze ma rację, ale pytam, co jest tą dobrą praktyką? Co jest tą dobrą praktyką? Jakie są kryteria stosowania tej zasady? Dlaczego za pierwszym razem w grudniu nie sporządzono uzasadnienia do uchwały, w której zaistniała tak ważna sprawa, zmiana prawa o ustawie o samorządzie powiatowym? Dlaczego też w uzasadnieniu nie zawarto informacji, że zmiana regulaminu jest konsekwencją wykonania zaleceń pokontrolnych wojewody i NIK-u? Czyżby to drugie pytanie zaważyło na całości, a może dlatego, że w grudniu, tuż przed nowym rokiem, brakowało czasu. Ponawiam pytanie, jakie są kryteria stosowania dobrej praktyki pisania uzasadnień do uchwał zarządu powiatu? Na zakończenie stwierdzam, że pismo napisane przez panią sekretarz ASB, pismo niedbałe w treści, powiedziałabym prawie aroganckie, mam wrażenie pisane tak na kolanie, bez przygotowania, a za dobry przykład dają odpowiedzi pisane przez panią Ewę Hilkiewicz, pełnym zdaniem, z przywołaniem zadanego pytania czy treści złożonej interpelacji. Bo u pani sekretarz to było tak, w uchwale jest zawarta właściwa podstawa prawna. Jaka? Nie ma obowiązku umieszczania zasadnień i to, co cytowałam dalej. I co to jeszcze mnie zabolało, że nowy regulamin z dnia 8 lutego 2017 roku nie zawiera wspomnianego błędu. Jest tak, jak ja bym się myliła. Ja się nie myliłam, tylko na szczęście ten błąd został poprawiony, ale należało to tak wyartykułować, a nie dawać taką odpowiedź, która stawia mnie w złym świetle. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Głos zabierze pan radny Gubinowicz Paweł. Proszę bardzo. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Temat okołodrogowy.
Na poprzedniej sesji dostałem odpowiedź na swoją interpelację w sprawie możliwości terenowych i rozwiązań projektowych dokończenia ścieżki przez przejazd kolejowy na ulicy, na przedłużeniu ulicy Nowogardzkiej. I pytanie, czy sprawa wystartowała, czy coś w tej sprawie wiemy więcej. Że tak powiem, jeden z radnych miejskich, pracownik kolei, deklarował jakiś support z tylnego siedzenia. Może warto to wykorzystać, żeby ten przejazd był w pełni bezpieczny i w pełni zrobiony. I temat drugi, to jest temat, który też pojawił się w ostatnim okresie. Wiem, że jest trudny i też tak przedstawiany cokolwiek różnie. To jest temat chodników w miejscowości Różyca.
Tam nie ma w ogóle chodników.
Oczywiście droga jest powiatowa, gmina deklaruje sfinansowanie samej inwestycji, ale znacznie większym problemem jest kwestia tego, żeby tę inwestycję w ogóle zrobić, to trzeba być właścicielem gruntów. Ja osobiście uważam, że tutaj nie do przecenienia jest rola sołtysa, żeby mieszkańcy Różycy, którzy będą beneficjentami tego chodnika, no nie odrealniali się, jeżeli chodzi o wartość przylegających do drogi nieruchomości. Natomiast no, osobiście uważam, że ten chodnik jest tam potrzebny, na pewno by się przydał, oczywiście kwestia za ile. Natomiast no, istotą problemu tkwi, jakie są możliwości wykupu tych działek, jaki jest w ogóle szacunkowy koszt, jaka to może być skala problemu, bo ile to jest set tysięcy, ile to może być, bo różne informacje docierają i tutaj moja prośba jest taka, żeby jakiś rząd wielkości szacunkowy w tej sprawie podać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja chciałem poinformować, że wpłynęła do mnie również interpelacja pani radnej Izabeli Żabickiej dotycząca przepustu na drodze powiatowej numer 0738 Z Dębice-Bagna w miejscowości Dębice. Uszkodzony przepust zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. A ją przekazuję tutaj do biura rady. Proszę bardzo, jesteśmy przy zapytaniach. Jeżeli nie ma, to może pan starosta by chciał odnieść się do tych pytań. Proszę bardzo, panie starosto, daję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, no faktycznie większość interpelacji, zapytań i państwa wniosków dotyczy dróg. Nie jest to dla nas nic nowego. Chciałem tylko przypomnieć, że pracujemy w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny, który również w najbliższym czasie zapewne będzie ulegał modyfikacji, ponieważ dodatkowe wnioski są składane. Nie chciałbym, żeby taka tutaj dla osób, które może są rzadziej z nami, żeby taka się atmosfera wytworzyła, że tak jakbyśmy jako zarząd czy jako rada nie chcieli pewne rzeczy zrobić. No, pracujemy w realiach takiego budżetu, jaki mamy i zdajemy sobie sprawę od kilkunastu lat jako członkowie zarządu z wicestarostą i z pozostałymi członkami, że oczekiwania, podobnie jak pan dyrektor Wydziału Dróg, oczekiwania czy potrzeby, bo to nie są oczekiwania, konieczne potrzeby są dużo, dużo większe niż nasze możliwości. Systematycznie staramy się wszędzie, gdzie jest to możliwe, korzystać z środków zewnętrznych, praktycznie z każdego zewnętrznego źródła, które dzisiaj jest dostępne, łącznie z rezerwą mostową, Schetynówka, FOGR, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, RPO, z każdego z tych programów korzystamy. Współpracujemy z gminami, tymi, które są zainteresowane wspomaganiem nas w dofinansowaniu, gdzie, jak to nazywamy zawsze w ramach programu drogowego, mnożymy te pieniądze i naprawdę robimy wszystko, ale wiemy, że tych wniosków, czy to jest Krępsko, czy to są mosty, można tak w nieskończoność. Każdą praktycznie miejscowość terenu wiejskiego naszego powiatu dotykają te same problemy, czyli drogi. Nie będę się odnosił do poszczególnych elementów, odpowiemy państwu, tak jak pan radny Wasiluk, dla mnie Wasiluk, nie wiem, część mówi Wasiluk, też miałem kiedyś kłopot
z nazwiskiem. Dla pana Grodzia, Gruś albo Grodź.
Tak, kiedyś miałem problem z nazwiskiem Sidor czy Sidor, wydaje mi się, że po polsku jest Si, więc jak mówił pan Krzysztof Wasiluk, prosi na piśmie, ja myślę, że na wszystkie odpowiedzi, panie przewodniczący, odpowiemy szczegółowo na piśmie, udzielając oczywiście tych odpowiedzi wszystkim z państwu na zadane pytania przez poszczególnych radnych, wszyscy radni otrzymają te odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy zbliżać się do końca. Chciałbym, Wysoka Rado, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy w imieniu swoim własnym, moich zastępców, w imieniu zarządu, złożyć wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych, wesołych świąt, żebyśmy spędzili ich rodzinnie, oczywiście, i również wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, żeby te święta jednoczyły nas. I myślę, że ta atmosfera, która dzisiaj była na sesji Rady, kochanie, a proszę, dziękuję, niech była na nas zawsze taka atmosfera była wśród nas, myślę, bo to buduje. Wiemy, że mamy takie możliwości, wiemy, ile tych środków mamy, ale nieraz jedno dobre słowo dużo, dużo buduje. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział. Zamykam 19. sesję Rady Powiatu w Goleniowie. Jeszcze raz życzę zdrowych, spokojnych świąt wszystkim, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
Tak, tak. Ciepłe. Nie to, co kurczy, nie? Obraził się.